Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj w rozmowach niedokończonych chcę mówić na temat stanu państwa polskiego i polskiej gospodarki. Naszym gościem jest pan Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki i prezes PSL-u. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Mieliśmy okazję już rozmawiać w telewizji Trwam. Panie premierze, 10 lat Polski w Unii Europejskiej i ci, którzy zajmują się na co dzień gospodarką, tak oceniają ten czas. Niski poziom innowacyjności gospodarki i państwa to jedna z naszych największych porażek. Ponadto nie wszystkie polskie regiony, wszyscy Polacy w równym stopniu skorzystali z członkostwa w Unii Europejskiej. Wielu rodaków opuściło kraj w poszukiwaniu pracy i nie zawsze to są tylko ich aspiracje. Około 2 milionów Polaków opuściło nasz kraj. Mało rozsądne zasady chociażby zamówień publicznych oparte o wybór wykonawców oferujących najniższe ceny, gdzie nie liczy się jakość, warunki eksploatacji w przyszłości, powodują, że cierpi efektywność wykorzystywanych też pieniędzy publicznych. Co o tym premier i minister gospodarki?
Tak, to prawda. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że to jest inna gospodarka. 25 lat temu nasza gospodarka była gospodarką, która miała duży deficyt handlowy. No mogliśmy eksportować węgiel, wódkę i szynkę i trochę siarki. A dzisiaj eksportujemy zupełnie coś innego i po raz pierwszy od 20 lat ten rok zanosi się na to, że będziemy mieli nadwyżkę w eksporcie. Ten zeszły rok był już pod tym względem rekordowy, 152 miliardy euro eksportu. Zwracam uwagę, że na początku lat 2000 mieliśmy 20% zaledwie udziału eksportu w naszym PKB. Dzisiaj mamy 40%, ale z całą mocą to podkreślam, za 3, najdalej za 5 lat, jeśli nie będziemy mieli 60%, to będziemy się cofać, a nie nadążać za współczesnym światem. Błędy transformacji były oczywiste, szczególnie te pierwsze, dlatego że zostawiono na boku koszty społeczne, które przyszły później z wielkim efektem. Tym kosztem społecznym jest to, że sprzedawaliśmy nie tylko zakłady, ale także rynek. W związku z tym sprzedawaliśmy także miejsca pracy. To jest też kwestia braku kapitału, ale zacznę może po kolei. Pierwsza ta uwaga słuszna o tej małej innowacyjności. No pamiętajmy o tym, że mało jest krajów innowacyjnych we współczesnym świecie. Dzisiaj trzeba mieć nie tylko świetny kapitał ludzki, co mamy, bo pamiętajmy o tym, że w tych analizach międzynarodowych pod względem przedsiębiorczości, naszej naturalnej, często wyrosłej w szarej strefie, często w niechęci do państwa, tego państwa, którego nie było, a tego państwa, które nie było nasze, albo tego państwa, które chciało zarządzić za ludzi. Kiedy więc popatrzymy, bo pytanie jest też od punktu odniesienia, jeśli będziemy patrzeć na Niemcy, Szwajcarię, gdzie statystyczny Szwajcar jest 20 razy zamożniejszy niż statystyczny Polak, ale kiedy popatrzymy na przykład na inne kraje z naszego regionu, to widać wyraźnie, że jest tu ten pewien potencjał. I ten potencjał i sukces. I ten potencjał i sukces bierze się z tego, że nawet w najczarniejszych czasach okresu stalinizmu przetrwał polski duch pracy na swoim. W rolnictwie, w rzemiośle i w handlu. Także na dobrą sprawę weszliśmy w epokę przemian. 88-89 rok, tą słynną reformę Wilczka, to słynne nic, co nie jest zakazane, jest dozwolone, ten wybuch przedsiębiorczości z tym największym kapitałem rozumienia umiejętności pracy na swoim. I nie tylko w rolnictwie, nie tylko w handlu. No ale uwaga, to co było dobre na początku, czyli ten słynny handel choćby przenośny, przewoźny, to nastawienie na import nie jest formą, z której ścigniemy się i wygramy ze światem. Ciągle to podkreślam. Mamy statystycznie 1 750 000 przedsiębiorstw, z czego uwaga, 1 200 000 to są firmy jednoosobowe. Bardzo często to są ludzie, których wypycha się z zatrudnienia z ZUS-em i proponuje się, panie Janku, ile pan u mnie zarabia? 4 000, szefie brutto. W porządku, Janku, dostajesz 4 500, ale będziesz jednoosobową firmą i płacisz za siebie ZUS. No i wiemy, ile wynosi stawka ZUS-u i w ten oto sposób tracimy te miejsca pracy. Ale jednocześnie mamy, i to w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, bo jesteśmy tu najsilniejszą gospodarką i najsilniejszym krajem, jest nasz walor, na koniec 2012 roku 797 przedsiębiorstw powyżej 1000 zatrudnionych. No i przypomnę, że w znacznej mierze są to albo duże firmy państwowe, które wymagają jeszcze wielkiego procesu modernizacji, a na to potrzeba nie tylko przyzwolenia społecznego, ale także wielkiego kapitału. I tu popatrzmy choćby, ile miliardów trzeba było włożyć w polskie hutnictwo 10 lat temu, żeby ono nadążyło za czasem i żeby pozostało w ogóle, a cóż dopiero się rozwijało i było konkurencyjne, ile tych miliardów trzeba włożyć w polskie górnictwo, skoro dzisiaj na światowych rynkach węgiel koksowy jest rekordowo tani, a jego cenę i konkurencję wyznacza cena w Azji w kontraktach między Australią a Chinami czy Japonią, a dla cen węgla energetycznego jest najgorszy czas w ostatnim czasie, bo to jest już w niektórych transakcjach około 70 albo i zaczyna niedługo być poniżej 70 dolarów za tonę. Jak do tego dodamy ostatnią decyzję Australii, która nie ogląda się na pakiet klimatyczny, o którym pewnie będziemy dzisiaj mówić i słusznie krytycznie, która zdjęła podatek węglowy i znowu cena australijskiego węgla na rynku europejskim, porty Morza Północnego potanieje o 20 zł na tonie. Więc to ciągle wymaga wielkiego wysiłku, na to musimy mieć kapitały. No i teraz chcę zwrócić uwagę, że nawet jeśli pojawi się w naszej przestrzeni nauki, a mamy ponad 100 tysięcy naukowców, z czego 60 tysięcy to są naukowcy ze stopniem minimum doktora. Co dziesiąty studiujący w Europie młody człowiek jest Polakiem. To jest prawie 1 800 000 tych naszych studentów. 30 tysięcy z nich to są corocznie najlepsi w Europie absolwenci oprogramowania informatyki, więc nie dziwmy się, na przykład w tym obszarze jesteśmy innowacyjni. Staliśmy się wielkim hubem gier na świetnym poziomie, e-biznesu, e-gospodarki. To nie tylko są filie wielkich Google, Microsoftu i czego tam jeszcze, ale to jest polska ASECO Rzeszów, żeby wymienić firmę, która ma kilkanaście tysięcy zatrudnienia i ma swoje spółki zależne już w 40 krajach. Ale takich firm jest za mało, zdecydowanie za mało. My ciągle mamy przedsiębiorczość rynku lokalnego, rynku polskiego, narodowego, co najwyżej rynku regionalnego. A mamy firm mało światowych, tych wielkich pancerników polskiej gospodarki, takich jak Orleny, takich jak KGHM-y. No i mamy bardzo mało produktów, no bo nawet to, co jest naszą dumą, naszej nauki, naszych wdrożeń, grafen, to i to jest równoważna rozwiązaniom amerykańskim substancja opatentowana i wytworzona w obszarze polskiej nauki, to jeszcze trzeba mieć gospodarkę, która z tego grafenu zrobi masowy produkt.
A dlaczego tak jest, panie premierze, że tych właśnie dużych lokomotyw mamy mało albo coraz mniej i też przyszłość przed nimi, no nie widzimy, żeby była kolorowa, tak? Taka jakaś świetlista.
No po pierwsze zaostrzyła się konkurencja światowa. Po drugie rozwój coraz więcej kosztuje. W związku z tym trzeba mieć na to kapitał. Po trzecie jesteśmy poddani wyjątkowej presji tego, co dzisiaj wnosi do światowej gospodarki, co wnoszą Chiny, co wnoszą Amerykanie. Pamiętajmy o tym, że pierwsze 10 lat wejścia do Unii Europejskiej to było wykorzystanie tego potencjału i rozbudowanie tego potencjału, który już był. A teraz, żebyśmy mogli rywalizować w przestrzeni międzynarodowej, no musi być nowy taki, bardzo mądrze skoordynowany, także wykorzystujący ten kapitał, który mamy, ten kapitał ludzki, który trzeba przekształcić w kapitał społeczny. Pod tym względem jest po prostu nie najlepiej. W ostatnich latach ważnym problemem jest nie tylko ta emigracja, ale także zatracanie się poczucia wspólnoty, także w wymiarze działań przedsiębiorczości. Proszę popatrzeć, ile mamy związków, stowarzyszeń, organizacji pracodawców. Jak trudno namówić do tego, żeby także polski kapitał był razem ze sobą i poprzez siebie. Chcę też powiedzieć, że od pierwszych dni, kiedy zostałem wicepremierem i ministrem gospodarki, to jest grudzień 2012 roku, na nowo zapraszałem do tego, żebyśmy definiowali patriotyzm gospodarczy, rozumiany nowocześnie. Nie tylko w kategoriach kupuj swoje i mów dobrze o swoim, bo to oczywiste. Dzisiaj trzeba to zdecydowanie bardziej poszerzać i trzeba dzisiaj mieć świadomość, że polskie losy rozgrywają się na kilku poziomach, a więc tej wydajności, efektywności w każdej firmie, w skali całej naszej gospodarki narodowej, ale także rywalizacji, konkurencyjności wewnątrz Unii Europejskiej. I mogę z dumą powiedzieć, bo to jest osiągnięcie nie polityków, ale przede wszystkim polskich przedsiębiorców i Polaków, często kosztem niższych płac, często kosztem niższych dochodów, to, że dzisiaj jesteśmy w tym ogólnym liczeniu na 6. miejscu w gospodarką w Europie, po Hiszpanii, w innym trochę liczeniu bardziej uwzględniającym kapitał bankowy i finansowy 8. gospodarką, ale także ta dynamika potwierdziła siłę i konkurencyjność. Przypomnę, inni się cofnęli w ciągu tego wielkiego światowego kryzysu w Europie 2009 2014, a jednak w tych latach mieliśmy ciągle wzrost gospodarczy.
Ale gdyby popatrzeć na zamożność, tak, ranking zamożności obywateli, to zajmujemy dopiero 23 miejsce w Unii Europejskiej. To jest piąta pozycja od końca.
Tak. I powiedzmy sobie to wprost. Pokolenie ojca i moje pokolenie 30., 40., czy obecnych 50-latków, to jest pierwsze pokolenie w polskiej historii, na dobrą sprawę licząc od 300 lat, które może dołożyć do tego, co dostało po rodzicach. A w Szwajcarii kilkanaście pokoleń bez wojny na to pracowało, więc pamiętajmy, że po drodze był nasz socjalizm, wcześniej komunizm, po drodze były koszty transformacji, po drodze był stan wojenny, były
tak sankcje. Łatwo nam przejść nad tymi kosztami związanymi z transformacją.
Nie, ale ja pokazuję, że trzeba to mierzyć w skali pokoleń, że nie tak łatwo się nadrabia stracony czas, bo to, co dzisiaj jest wielkim problemem, i ja także nie ukrywam, bo jestem w tej opcji interwencjonistycznej, bardzo prospołecznej, jako lider PSL-u, a także jako ekonomista z krwi, kości i wykształcenia i pasji zawodowej, to, co jest największą w mojej ocenie negatywną objawem tej naszej 25-lecia, to są niesamowite różnice dochodowe. To znaczy dzisiaj zbliżyliśmy się bardzo do najbardziej liberalnych gospodarek, w których 10% najbardziej zamożnego społeczeństwa ma rekordowo dużo w stosunku do 10% najbardziej ubogich ludzi. W związku z tym to pokazuje bardzo wyraźnie, że dzisiaj trzeba jeszcze bardziej mądrej, prospołecznej, prointerwencjonistycznej polityki. Pamiętajmy też o tym, że Polska w tym wyzwaniu globalnym musi być poprzez Europę, ale także bardzo silnie osadzona we swoich dotychczasowych wartościach, pasjach, tradycji, pamiętająca o tym, że to, co otrzymaliśmy po poprzednich pokoleniach, jest wielką wartością, nie tylko w kategoriach materialnych, ale i moralnych. No i ta lekcja z naszej polskiej historii, że razem możemy więcej, powinna być nie tylko dla polityków, ale i dla obywateli bardzo ważna. No i teraz zwracam uwagę. Skoro tak, to skąd wzięła się ta uwaga, że jesteśmy mało innowacyjni? No to teraz popatrzmy, ile kosztuje w świecie globalnej motoryzacji zaprojektowanie i przystosowanie do masowej produkcji nowego modelu samochodu. 5 miliardów euro. Tyle dzisiaj nowoczesny koncern typu Volkswagen czy GM wydaje na kompletnie nowy pojazd. Ile dzisiaj kosztuje wytworzenie nowego leku w przestrzeni światowej, nowej generacji? Bardzo wiele. A później masowa produkcja jest tylko obok. I na czym się zarabia?
Tylko myśmy wiele zakładów zamknęli, zamiast je rozwijać.
A zwracam też uwagę, że szczególnie pierwsze lata transformacji były po naszej stronie, władzy, ale także i menedżerów, ale także i obywateli, bardzo takie naiwne. To znaczy zakładaliśmy, że inwestorzy zagraniczni wchodzą do Polski, żeby tu przenosić moce wytwórcze i produkować. Bardzo często nie przychodzili, żeby zadusić konkurencję. Po to,
tylko,
żeby produkcyjny zakład przekształcić.
Na czole stali właśnie politycy, rząd, który tylko kierował.
Proszę księdza, proszę ojca, proszę też zwrócić uwagę, że często jest tak, dlaczegoś biedny, boś głupi, a dlaczegoś głupi, boś biedny. No wyobraźmy sobie, że w 2004 roku nie decyduje się ówczesna władza na wpuszczenie światowego giganta stali Mittala do polskich hut stali. To nie byłoby nakładów na poziomie 5-6 miliardów złotych i w efekcie wszystkie huty w Polsce byłyby zamknięte. A stan na dziś jest taki, że mamy dwa najnowocześniejsze piece, to są oba w Dąbrowie Górniczej. Mamy najnowocześniejszą linię walcowania stali na gorąco, to jest w Krakowie, wybudowana w roku 2007 za 1,2 miliarda. No ale też, bo myślę, że za chwilę będziemy mieli słuchaczy, którzy powiedzą, dobrze, panie premierze, ale czy pan zdaje sobie sprawę, że inwestycje zagraniczne to nie jest tylko to samo dobro, bo także to jest wyprowadzanie kapitału z Polski. No więc popatrzmy, że w ciągu tych ostatnich 25 lat kapitał zagraniczny w Polsce zainwestował już ponad 1 000 000 000 zł. W czasach normalnych renta na kapitale, tak jak idziemy do banku i składamy tam pieniądze, to bierzemy odsetki, to jest 5%. Czyli można powiedzieć tak, że światowy kapitał, który zainwestował w Polsce, gdyby były czasy uczciwe i normalne, to mógłby transformować 50 miliardów złotych. A były takie lata po roku 2009, kiedy w sposób legalny transformowano powyżej 100 miliardów. Jak to porównamy z naszym budżetem, no to widzimy bardzo wyraźnie, że tak, miejsca są, praca jest, dochody są, ale część tych dochodów przejmują ci inni. I dlatego też tak bardzo ważne jest, żeby nasze firmy, Te zamożniejsze państwa żyją nie tylko z tego, co dzisiaj wyprodukują we własnej przestrzeni, ale żyją z inwestycji zagranicznych. Nie tylko tych w Azji, nie tylko tych w Polsce. Więc dlatego też ważne jest, a dorośliśmy już do tego i znaczna część polskich firm ma taki potencjał, że powinniśmy też myśleć kategoriami takimi, że polskie firmy podejmowały skuteczną akcję wchodzenia na nowe rynki. No i teraz popatrzmy na przykład, jakby było to inaczej, gdyby Orlen nie wszedł do Morzejek, gdzie nagle się coś popsuło, a teraz ma dużą stratę na tych tyl, tylko Orlen poszedł na południe i nie tylko Czechy, Słowacja, Węgry, ale i Austrię. Tam zainwestował. A w przyszłości wyszedł jeszcze bardziej na wschód, już bardziej doświadczony, prawda? Dzisiaj KGHM wchodzi do Chile, wchodzi do Kanady. No ale jest też pytanie takie, no czy aby na pewno jest to dobre rozwiązanie, skoro powinien koncentrować dużą część swoich pieniążków, no na przykład na innowacyjnych rozwiązaniach wykorzystania miedzi, bo za dużo miedzi sprzedajemy surowej. Kiedy popatrzymy na strukturę naszego eksportu do Chin, to ku zdumieniu dominuje tam żywność i surowce.
Ale ktoś o to dba, żeby właśnie KGHM inaczej funkcjonowało?
Nie, ale pokazuje bardzo wyraźnie, że wytwarzamy pewne produkty i je sprzedajemy po konkurencyjnych cenach. Dzisiaj jest dołek surowcowy, co pokazuje bardzo wyraźnie spadek cen na koks, spadek cen na właśnie miedź. Ale był taki czas, kiedy te ceny były wyjątkowo korzystne. Ale teraz zwróćmy uwagę. Jeśli zakończymy pracę nad tym, żeby polską miedź KGHM-u tam z okolic Lubina i nie tylko sprzedawać nie surową miedź, ale w postaci przetworzonej, to będzie więcej miejsc pracy, będzie większe wykorzystanie naszej energii, naszych nieruchomości, będzie dodatkowy przychód. I dlatego proszę zwrócić uwagę, że w projekcie, który już jest po pierwszym czytaniu o odnawialnych źródłach energii, ja osobiście i mój resort gospodarki ma dystans do dużych farm fotowoltaicznych, dlatego że w znacznej mierze dzisiaj byłoby to dodatkowy import fotoogniw z Chin czy z Niemiec. A mówię wprost, postawię na fotowoltaikę w Polsce, jeśli będzie efektywna, a przede wszystkim będzie oparta o polską technologię, o polską myśl techniczną. W związku z tym tak bardzo ważne jest, żeby czuć na nowo i każdego dnia opisywać to, co nazywamy patriotyzmem gospodarczym w takim szerokim rachunku. To jest bardzo istotne. No i to jest jeden obszar. Drugi spraw, ten, który jest szczególnie wielkim wyzwaniem, to jest demografia. No to jest po pierwsze, jest bardzo, mamy załamanie się procesów demograficznych. Za mało nas się rodzi i to jest nie tylko pytanie do rządu, bo przecież macierzyństwa i ojcostwa nie można tylko kupować. Nie dlatego mam trójkę dzieci, że ktoś mi dawał ulgi albo podatkowe, albo dawał jakąś dotację do przedszkola publicznego w Zamieniu, czy szkoły podstawowej w Nowoiwicznej, gdzie moje dzieci chodziły.
Tylko jest tak, że część Polaków wyemigrowała, tak?
To jest to, ale...
Druga sprawa, rodzi się ich mniej. Tak, Urząd Statystyczny, prawda, czy GUS podaje, że no, takie sytuacje, jak mamy teraz, no taka była w 1945 roku.
No, może, ja miałem wczoraj wesele jedynego bratanka i tak analizowaliśmy i po stronie panny młodej, z pod Nowego Targu i po mojej stronie ze Studzianek Pancernych, że to wyglądało tak. Pokolenie dziadków to było 6-8 w każdej rodzinie. Pokolenie moje 3-4, ja mam 3 dzieci, a to następne ma 1 z małym kawałkiem. I to każe nam patrzeć nie tylko poprzez nowe zachęty i myślenie. No, po pierwsze, część naszej młodzieży bardzo późno podejmuje się obowiązków małżeńskich i obowiązków rodzicielskich. Dochodzi ten pogoń za karierą, ta swoista moda na to, że przede wszystkim trzeba być na dziś, a później to jutro będzie, po czym przychodzą różne kłopoty. Więc to nie jest tylko kwestia otoczenia przyszłej rodziny odpowiednią pieczą ze strony państwa, społeczeństwa, samorządu. To jest także kwestia pewnej współodpowiedzialności, inwestowania w przyszłe pokolenia, bezpieczeństwa, klimatu w rodzinie, klimatu w sąsiedztwie, bo nie da się nikogo zmusić do tego, żeby miał tą trójkę dzieci.
Tylko pytanie też, jakie są z jednej strony trendy, a z drugiej strony ci, którzy są odpowiedzialni, pan jest wicepremierem, ministrem gospodarki, jak ci ludzie, prawda, myślą o tym, żeby rzeczywiście były sprzyjające warunki.
To proszę zwrócić uwagę, przestaliśmy gadać, kiedy popatrzymy, z jaką konsekwencją młody Kosiniak-Kamysz wydłużył te wszystkie urlopy macierzyńskie, możliwości i tak dalej, to jest już zupełnie...
Wcześniej wydłużyliśmy czas na emeryturę, tak?
Ale to o emeryturach jeszcze, bo to myślę też wymaga myślenia nie tylko na dziś w kategoriach, czy to jest 60 czy 80 miliardów złotych z tegorocznego czy przyszłorocznego budżetu, a za chwilę może być 130 miliardów i wtedy tego w ogóle gospodarka nie wytrzyma i załamie nam się cały system, a to jest najgorsze, co Być może i to mówi przedstawiciel formacji, która pamięta ojciec kilka lat temu, kiedy mówiliśmy o likwidacji OFE jako bardzo drogim mechanizmie sprywatyzowania emerytur, zdjęcia z państwa obowiązku za ich realny wymiar w przyszłości, a jednocześnie olbrzymi koszt dla bieżących budżetów, także ograniczający nasze możliwości rozwojowe. Otóż zawsze głosowałem za tym, żeby wprowadzać bariery, żeby otwarte fundusze emerytalne nie mogły inwestować na zewnątrz. Zawsze jako przewodniczący Komisji Infrastruktury mówiłem, że te środki powinny iść na infrastrukturę, na gospodarkę, na jej modernizację, bo wtedy dają szansę na stabilny, ale też ciągle podkreślam to z całą mocą, że system emerytalny czy system rentowy jest istotnym elementem polityki szerszej niż tylko społeczna. Jest także istotnym elementem polityki demograficznej, istotnym elementem polityki gospodarczej, bo jeśli, to podam na tym przykładzie tego roku, w tym roku cała Europa Środkowo-Wschodnia wschodzi w okres być może dłuższy niż się spodziewamy procesów deflacyjnych. Gdyby nie podwyżki akcyzy na niektóre dobra, które stanowiło państwo wraz z tegorocznym budżetem, być może mielibyśmy już teraz deflację. No i popatrzmy na kraj, który kiedyś był wielką potęgą, a przez ostatnie 20 lat zamarł. Mówię tu o Japonii. Jaki to jest koszt wychodzenia z deflacji. No i teraz, żeby gospodarka także w Polsce dobrze funkcjonowała, to musi funkcjonować na trzech stabilnych silnikach. Po pierwsze eksport, po drugie konsumpcja, po trzecie inwestycje, szczególnie inwestycje małych i średnich firm. No i teraz, żeby to się wszystko dopełniło, to nie będzie konsumpcji tylko na kredyt. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy szczególnie w młodym pokoleniu rekordowo zadłużeni. Jak wielu z naszego najmłodszego pokolenia często ponad siły wzięło w leasingu duży, wypasiony samochód, kupiło za duże mieszkanie albo dom pod Warszawą, zakładając, że gorzej nie będzie. Po czym przyszedł kryzys, albo brali kredyty w dewizach, no i okazało się, że ryzyko kursowe i zmiany kursowe dramatycznie podrażyły ten kredyt. No i w moim pokoleniu było inaczej. Na początek mieszkało się z rodzicami, albo wynajmowało się coś małego, albo kupowało się małe 30 mieszkanie. Później jak przyszło pierwsze dziecko, to stać było to na te 50, a dopiero później przychodził czas wyprowadzania się pod miasto i budowania czegoś więcej w domu, prawda? A teraz bardzo wielu tym młodym pokoleniu bierze na 30 lat kredyt, a banki nawet wręcz to podsuwały. Proszę zwrócić uwagę, że w porę, wydaje się, w Polsce zahamowaliśmy poprzez utrudnienia kredytowe bańkę spekulacyjną nieruchomości. No to popatrzmy na doświadczenia Hiszpanii. Oni rozdali to do niesamowitych rozmiarów. Popatrzmy na rok 2007 w gospodarce amerykańskiej. Nie Lehman Brothers był praprzyczyną kryzysu, jego upadłość. Załamanie się rynku nieruchomości, gdzie było to granie na przyszłość, na ożywienie, fałszywe walory, po czym nagle okazało się, że przyszło, sprawdzam, i nie tylko w bankach nie było realnych pieniędzy, ale także w tych nieruchomościach nie było realnych wartości. Więc w związku z tym pokazuję bardzo wyraźnie, że dzisiaj trzeba mieć jak nigdy dotąd bardzo wysoką kompetencję, poczucie roztropności. Jednocześnie trzeba zachować równowagę pomiędzy okazywaniem szacunku i zaufania, ale także pilnowaniem tej polskiej koszuli, żeby zawsze była bliżej polskiego ciała. Stąd proszę zwrócić uwagę, pierwsze to półrocze, kończymy 7% wzrostem eksportu, 4,8% to jest wzrost importu. Będziemy pierwszy raz mieli, tak jak mówiłem, od 20 lat nadwyżkę. Ale uwaga, wcale nie mamy tej satysfakcji społecznej, na którą byśmy liczyli, kiedy jest 3,5% wzrostu.
No zatrudnienie cały czas spada,
bo
tak?
Wzrost, bo rośnie wydajność pracy, co jest dobrym zjawiskiem. Następuje automatyzacja, mechanizacja procesów gospodarczych. Ba, w logistyce wiele się dzieje. Miałem ostatnio spotkanie z przewoźnikami transportowymi, międzynarodowymi przewoźnikami drogowymi. Polska jest potęgą tutaj w Europie, obok Niemiec najważniejszym graczem. Polscy kierowcy to jest najliczniejsza nacja, która przekracza każdą zewnętrzną granicę Unii. No i kiedy mówiłem i cieszyłem się z tego, że od września zeszłego roku kontenerowce z Azji płyną prosto do polskiego terminala kontenerowego w Gdańsku, to ci, którzy pracują na długich dystansach z Hamburga, nie byli z tego zadowoleni, bo stracą ileś ton kilometrów. A jednocześnie dla polskiej gospodarki lepiej jest, kiedy nasz import cli się w polskim Świnoujściu, w polskim Gdańsku, bo 25% tego cła idzie do naszego budżetu narodowego. Stąd między innymi w czwartej deregulacyjnej jest ten szeroko pojęty pakiet portowy usprawniający a także dla wiarygodnych płatników VAT, usprawniający kwestie płatności VAT-u. Chcę ten mechanizm rozszerzyć na wszystkie granice, także granice lądowe. Więc zwracam uwagę, że dzisiaj ten eksport, ten import,
kiedy?
Ta wymiana, jak tylko sprawdzimy w praktyce, a na to potrzebuje kwartału, jak działa to w portach. Więc jestem taki bardzo pragmatyczny i ostrożny w tym myśleniu, że nie chcieć to móc, tylko z wielką konsekwencją chcę doprowadzić do takiej sytuacji, aby polskie produkty były clone i odprawiane fitosanitarnie i każde w ciągu minimum 24 godzin, w ciągu maksimum 24 godzin. Dlaczego? Pod rygorem, że jeśli służby nie wydolą w tym czasie, to będą roszczenia. Po co? No po to, żeby potanić te procesy dla polskiej przedsiębiorczości, bo z całą mocą to powiem, dotąd to jeszcze nie wybrzmiało. Dzisiaj albo usprawnimy funkcjonowanie instytucji państwa, instytucji samorządu wokół polskiej przedsiębiorczości. Jeśli nie oczyścimy naszego prawa z niewydolności, proszę zwrócić uwagę, w polskim sądownictwie gospodarczym jest 960 tysięcy spraw, które się często ciągną latami. W zeszłym roku udanych mediacji, porozumienia więc między przedsiębiorcami było teraz tylko 4 tysiące. Chcę więc zrobić wszystko, żeby nasi przedsiębiorcy nauczyli się liczyć i w tym wymiarze, że często jest skonsumować porozumienie, bo to jest sukces. Mniejsza strata to też jest zysk. Uzyskana część wynagrodzenia to też jest zysk. W związku z tym nie tylko w tym wymiarze krajowym. Proszę zwrócić uwagę, koncentrowałem się na tych sprawach statystyk eksportowych i tak dalej.
Ale co do tego, umawialiśmy się inaczej, na pełne wynagrodzenie, a nie na część.
Nie, ale ja pokazuję, kiedy jest relacja przedsiębiorca-przedsiębiorca. Ile przedsiębiorstw w Polsce padło tylko dlatego, że współtworzące ciągi kooperacyjne, inne przedsiębiorstwa poszły po najmniejszej linii oporu. Jak często Urząd Skarbowy, widząc kłopoty przedsiębiorcy z jakimiś płatnościami, występuje o upadłość. Albo żąda pieniędzy natychmiast, a nie rozkłada na raty, nie rozmawia.
A jak pan ocenia, bo tak mówiłem przedsiębiorcy, jak pan ocenia to, że w państwie, w Polsce upadły firmy, które budowały drogi, budowały autostrady.
Tu dotykamy czegoś, co jest moją
pasją,
bo przecież przez lata byłem przewodniczącym czy wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury i sam pamiętam ze 30 projektów nowelizujących ustawę o zamówieniach publicznych. Chcę zwrócić uwagę, że błędy są po obu stronach. To nie jest nigdzie tak, że w polskim prawie jest wpisane, że trzeba korzystać z najniższej oferty. Ba, mamy nową jakość, NIK w swoich raportach.
Ale państwo też nie jeden raz poległo tutaj, tak?
Ale pokazuje, NIK w swoich raportach zaleca wręcz, żeby odrzucać niewiarygodne oferty. Ale proszę sobie wyobrazić, że po tych wszystkich doświadczeniach, które były na inwestycje euro, 2012. Pamiętamy.
No pieniądze dawał rząd, tak?
Nie tylko tych Chińczyków, którzy pod Warszawą wygrali dwa odcinki południowej obwodnicy Warszawy, czy A2 na poziomie 53-56% aktualnego kosztorysu. Po czym okazało się, że padały kolejne filmy, nie płacono podwykonawcom i tak dalej. Na czym polega problem? Problem polega też na tym, czy mamy do siebie zaufanie. No bo jeśli jest tak, że wójt, który odrzucił lewego wykonawcę, albo wykonawcę, z którym miał problemy, wykonawcę, który zaniża te stawki, po czym okazuje się, że nie jest w stanie zrobić tego zadania. To się z tego przed swoimi radnymi tłumaczy pod groźbą KK, kiedy firma, która przegrała, bo dała realniejszą cenę, przetarg, odwołuje się od tego, że anulowano ten wynik. To wszystko pokazuje, że w tym mechanizmie także musi inaczej funkcjonować Urząd Zamówień Publicznych. To nie może być tak, że w każdej sytuacji on mówi jedno, powtórzyć. W związku z tym wytworzyliśmy taką przestrzeń, nie tylko dla wielkich kolosów międzynarodowych, które są na polskim rynku, ale przede wszystkim polskich firm, które są w pewnym także ciągu podwykonawców, no dramatycznie trudną sytuację. I tu same prowizorki tego typu, że wprowadzimy kolejną ustawą gwarancje płatności dla podwykonawców. No to okazuje się, że ta ustawa działa, przy czym uczestnik konsorcjum czy główny wykonawca kwestionuje jakość. I trwa dyskusja 2 lata także w sądzie, czy dobrze wycenił jakość. W związku z tym z jednej strony musi być większa skuteczność, racjonalność w tych procesach, przyspieszony proces decyzyjny, bo na przykład odwołania i procesy muszą być szybko
A jak sobie radzi rząd z czymś takim? Bo rozumiem,
ale to dotyka nie tylko, to dotyka całej sfery zamówień publicznych, więc nie tylko dotyka uczestników rynku, tych po stronie Generalna Dyrekcja, Polskie Linie Kolejowe, ale przecież to dotyka w takim samym mierze i polskie samorządy. W wielu miejscach kończyło się to dużymi upadłościami. No przecież nie jest żadną tajemnicą, że główny wykonawca stadionu w Warszawie, firma Austria Kapitału Zewnętrznego, zbankrutowała przez tą inwestycję. Więc ciosy są po obu stronach.
My do dzisiaj musimy dokładać to taką imprezą, inną imprezą. Jak gdyby...
Ale to jest jeszcze co innego, bo tu mówimy o bieżącym utrzymaniu. To nie tak łatwo. I tu zwracam uwagę. Znowu wróćmy do tej naszej megalomanii tuż po przyznaniu przez dwie kolejne ekipy. Tą, przy której przyznano Polsce, i następnej, która to przejęła. Otóż ja byłem wtedy przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury i robiłem co kwartał raport o stanie przygotowań do Unii. Szedłem na poziom poszczególnych projektów i tak dalej. Wtedy mówiłem, nie ma potrzeby budowania w Gdańsku i we Wrocławiu stadionów 40, 50 czy 30 parę tysięcy. Zwracałem uwagę, że w takim Portugalii już zamykane są stadiony. Zwracałem uwagę, że Korea i Japonia zrobiła to w ten sposób, że później udostępniła te piękne, wspaniałe obiekty z ich mundialu na sport akademicki i szkolny, czyli z budżetu. No i teraz proszę zwrócić uwagę na zadłużenie Wrocławia czy problemy Gdańska z utrzymaniem tego wielkiego stadionu. No a przychodzi kilka tysięcy kibiców ligowych, od czasu do czasu przyjdzie 20 czy 30 tysięcy. No i też proszę zwrócić uwagę, rząd centralny zrobił stadion na Stadionie Narodowym, a Warszawa robiła w tym czasie, poprawiała stadion Legii. No więc w Warszawie mamy a jeszcze zarząd ówczesnej Polonii, Warszawa chciał trzeciego stadionu. Więc mamy świetne dwa stadiony, a w takim Monachium, Bayern Monachium, Stesfal Monachium gra na przemiar na tym samym stadionie. Czyli to pokazuje bardzo wyraźnie, Brazylia będzie miała gigantyczne kłopoty, RPA ma gigantyczne kłopoty po tym, co się wydarzyło. W związku z tym zwracam uwagę, że infrastruktura ta komunikacyjna nie może być oczywiście też, nie tylko sportowa, nie może być na wczoraj, ale nie może być też rozdęta, musi być robiona racjonalnie. Dlatego, że kiedy popatrzymy na choćby Hiszpanię, ile wybudowano tam lotnisk regionalnych, a ile teraz jest zamkniętych, ile wybudowano świetnej jakości autostrad, po którym nie jeżdżą tiry, tylko trochę samochodów osobowych i z obcą jeszcze do tego rejestracją. No to wszystko każe nam liczyć inaczej tą efektywność, także w tych kategoriach bieżących. Pamiętajmy o tym, że każdy majątek, nie tylko prywatny, nieprodukcyjny, kosztuje. Jeśli więc mamy 470 metrów kwadratowych dom, to musimy wiedzieć, że jego ogrzewanie, nawet kiedy on jest o największej efektywności energetycznej zrobione, kosztuje w sezonie zimowym nie mniej niż 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych za miesiąc. No to ile trzeba zarabiać, żeby wydać na ogrzewanie w sezonie zimowym 2-3 tysiące miesięcznie? Dlatego sprawa tej energii, poszanowania energii nie tylko w gospodarce, ale w życiu publicznym jest dzisiaj w mojej ocenie kluczowa. I dlatego też w tym odsyłam do tego projektu OZE, gdzie mówimy o prosumentach. Tam na etapie prac parlamentarnych dodamy jeszcze samoorganizację prosumentów spółdzielni, aby nie byli bezradni wobec wielkich PGE, czy Tauronów, czy kogoś jeszcze, kto od nich odbiera energię, a także chcemy wpisać prosumenta zbiorowego, którym ma być samorząd taki publiczny, tak aby gmina i powiat mogła mieć swoje instalacje odnawialne źródła energii, aby mogła nadwyżki sprzedawać, ale przede wszystkim, żeby oświetlała nasze place, ulice, szkoły i płaciła za tą energię zdecydowanie mniej. Więc pokazuje bardzo wyraźnie, że choćby w obszarze energii, najtańsza energia to jest ta niewytworzona, tylko nieużyta. I to też wymaga określonego działania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niedawno, i to jest zaskakujące dla naszego systemu energetycznego, mieliśmy rekord szczyt letni. W czerwcu to było 21,600 tysięcy megawat, a na początku lipca mieliśmy wynik jednego piątku 21,730 tysięcy megawat. No mamy zainstalowane 30 parę tysięcy megawat i teraz przy takim, i uwaga, szczyty letnie ze względu na klimatyzację zaczynają być boleśniejsze dla systemu energetycznego niż szczyty zimowe, kiedy jeszcze tam dogrzewamy. W związku z tym pokazuję też znowu bardzo wyraźnie, w mądrej polityce państwowej trzeba tak sprecyzować cel, aby poprzez samorządy, ludzi, także gospodarstwa domowe to osiągać. I takim dobrym przykładem w tym obszarze jest Narodowe i Wojewódzkie Fundusze. Wiem, bo w praktyce byłem przez 3 lata, 99-2001, prezesem Mazowieckiego Funduszu Ochrony Środowiska i wiem wtedy, ile zmieniliśmy i ograniczyliśmy zużycia energii właśnie poprzez mądre termomodernizacje, także w zasobach indywidualnych, wymianę okien, docieplenia, proste roboty, także powodujące ładniejszy wygląd, powiększające estetykę naszych zasobów majątkowych. Więc pokazuje bardzo wyraźnie, że zaczęliśmy od tych wielkich kwestii innowacyjnych, a tu okazuje się, że życie jest wyjątkowo skomplikowane. No i sprawa kluczowa w tej chwili. To są obszary, w których jest konkurencja globalna. Czyli pierwsza, myślę, że mocno ojciec wyargumentował, czyli innowacyjność. Ci, którzy nie będą mieli, nie będą przewodzili w rywalizacji mózgów, będą przegrywać. I dlatego sprawą fundamentalną jest jakość naszego kształcenia. I jestem tutaj zwolennikiem otwierania dostępu do zawodów, ale nie kosztem jakości kształcenia. Otóż Polak powinien być najlepiej wykształcony. Od polskiego inżyniera, od polskiego nauczyciela, od polskiego polityka trzeba wymagać więcej. Nie wolno na starcie wymagać mniej. To jest jedno. I to jest szczególnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj we współczesnym świecie na przykład o decyzjach, gdzie zbuduje się nową fabrykę silników lotniczych czy silników samochodowych, nie decyduje cena energii. Ba, nie decyduje płaca. Przede wszystkim decyduje, czy są ludzie, którzy są w stanie pracować i skutecznie obsługiwać najnowszej generacji, najnowszymi generacjami, frezarkami, tokarkami, które są już kombajnami informatyczno-automatycznymi, a nie zwykłymi, takie jak pamiętamy z przeszłości.
Panie premierze, kwestia pakietu klimatycznego, kwestia handlu emisjami CO2. Jak pan ocenia, no na przykład Niemcy, które bez przerwy renegocjują założenia do pakietu klimatyczno-energetycznego.
I próbują uzyskiwać i uzyskują w przestrzeni europejskiej przewagi konkurencyjnej.
A jak pan widzi pozycję Polski? Co my możemy, co państwo jako rząd PO, PSL robicie? Jak pan się odnosi też na przykład do podatku od CO2?
Proszę ojca, po pierwsze chcę podziękować, bo wielokrotnie słucham i Radia Maryi, i telewizji Trwam i nadajecie w tym wymiarze gospodarczym temu zjawisku szczególną wagę. I tak trzymać. Dlatego, że współczesny świat będzie się ścigał w przestrzeni właśnie innowacyjności, mózgów, ale i energii. Jeśli wierzyć, a ja wierzę, raportowi ekspertów Citibanku, to w ciągu najbliższych 3 lat w gospodarce amerykańskiej w wyniku poprawy eksploatacji gazu i ropy złóż łupkowych, z zasobów łupkowych, cena energii spadnie o kolejne 30%. Jeżeli Europa, w tym i Polska, nie powstrzyma ceny wzrostu energii dla mieszkańców, dla przemysłu, dla gospodarki, to Europa za chwilę w perspektywie stanie się najmniej konkurencyjnym kontynentem i nie będzie to Europa przemysłowa, tylko to będzie Europa postprzemysłowa, w której tylko Wielka Brytania i kraje Beneluxu żyjące ze starego kapitału będą sobie dawać radę. Więc ten postulat reindustrializacji Europy jest bardzo ważny. Zwracam uwagę, że my mamy statystycznie rzecz biorąc nie najgorszą sytuację, bo mamy w tej chwili 22%, ciut mniej niż Niemcy, ale tylko 10% udziału przemysłu w strukturze naszej gospodarki, w polskim PKB. Ale jednocześnie relacje są takie, że Europa ma dwukrotnie droższą cenę niż Ameryka, jeśli chodzi o gaz, a jeszcze te nożyce się rozwierają, przy czym Europa jako średnia. No i teraz przechodzimy już wprost do pakietu klimatyczno-energetycznego. Europa pod tym względem nie jest spójna, bo ma różne miksy energetyczne, czyli w tych zasobach i tych koszykach energetycznych jedni mają więcej energii atomowej, i to są Francuzi czy Brytyjczycy. Inni mają więcej energii konwencjonalnej, patrz Niemcy z ich gigantyczną energetykę wiatrową, ale o kłopotach zaraz opowiem. I są kraje, Rumunia i Polska, które mają znaczący udział energetyki węglowej.
Tylko, że na przykład Niemcy, ten pakiet klimatyczny stymuluje gospodarkę Niemiec. Oni mogą się wycofywać z energetyki atomowej. Pan mówi, że
a to
mają
zaraz,
problem
proszę ojca. Chcę także tutaj prosto z Torunia powiedzieć nie tylko Polakom, bo słucha nas także moja córka, która jest poza Polską. Aniu, pozdrawiam cię. Całuję mocno w imieniu całej rodziny, bo niedawno były twoje imieniny. I trzymaj się tam i wracaj do nas zdrowa i cała. Chcę powiedzieć otóż przypisano Polsce taką rolę węglowego brudasa Europy. Podczas gdy najwięcej budowanych bloków węglowych gdzie jest? W Niemczech. 9.
No a nasz największy węgiel jest spychany.
A, tak? Zaraz i... też o polskim węglu, bo to jest moja osobista troska i naprawdę to jest wyzwanie roku 2014. Który kraj zaimportował 47 milionów ton węgla? Uwaga, nie z Europy, tylko ze świata. W Europie mówią, że to pewnie... I spalił. Wszyscy myślą, że to znowu Polska. Nie, to znowu są Niemcy. Który kraj w roku 2013 i na pewno w roku 2014 zwiększy emisję? Wszyscy mi w Brukseli mówili, że Polska. Nawet niemiecka dziennikarka. A ja mówię Niemcy. Polska zmniejszyła kolejny raz emisję. Ale który kraj w wyniku swoich wewnętrznych rozwiązań i protekcjonistycznego działania ma najtańsze ceny energii dla energochłonnych dziedzin gospodarki? Hutnictwo, przemysł chemiczny i tak dalej. Uwaga, Niemcy. W związku z tym, w tym mechanizmie. Ale który kraj, w którym do energetyki wiatrowej się dokłada najwięcej, to też znowu są Niemcy. Kilkadziesiąt miliardów.
No, ale dopiero u nich się teraz to wszystko równoważy, jedno drugie stymuluje.
Tak, dopiero, tak, ale zwracam uwagę, że jakie to jest złożone. Po pierwsze, to jest zasobniejszy kraj. Po drugie, to jest najbardziej konkurencyjna i proeksportowa i proinnowacyjna gospodarka w Europie. No i po trzecie, jest to zamierzony cel polityki, bo kiedy popatrzymy, który z krajów Europy w wielkim kryzysie stracił zatrudnienia, który zwiększył o prawie 840 tysięcy miejsc pracy, to jak popatrzymy, cała Unia straciła, kraje południa mniej przemysłowe straciły, a która gospodarka zwiększyła miejsca pracy? Gospodarka niemiecka. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, ale że nie jest też tak słodko w tym mechanizmie dopłaty, bo ostatnio oddana jesienią zeszłego roku potężna farma wiatrowa na Morzu Północnym produkuje energię wiatrową za 1 megawatt w cenie, proszę ojca i szanowni państwo, 800 zł polskich. Podczas gdy w Polsce ceny hurtowe energii są 150-160 za 1 mega. Kto z nas chciałby płacić po 800 zł? No więc w którymś momencie są te transfery, ale jeszcze okazuje się, że to wycofanie z energetyki jądrowej spowodowało gigantyczną destabilizację sieci. Niemiecka energetyka wiatrowa jest na północy, na morzu i w północnych landach, a Bawaria nie godzi się już politycznie na to, żeby wygasić energetykę jądrową, bez której nie ma tylko stabilności tam systemu energetycznego, ale bez której nie ma prawie 6 miliardów dochodów do budżetu landu Bawaria. W związku z tym CSU może wyjść za chwilę z koalicji w Europarlamencie w swoim proteście i sygnalizuje już w niemieckiej polityce, już mówi się o prolongacie uzyskiwania energii na południu Niemiec z jądrówki. No więc jest to wyjątkowo skomplikowane. I teraz jeszcze raz wrócę do tej właśnie do tych europejskich roszad. W związku z tym z jednej strony każdy w tym ramach swojego miksu chce wyeksponować swoje. Francuzi o zeroemisyjną energetykę mówią mamy, bo mamy energetykę atomową. Brytyjczycy, którzy mają podobny skali program modernizacji energetyki, my potrzebujemy wydać w najbliższych latach co najmniej 80 miliardów złotych na modernizację systemu wytwarzania i przesyłu energii, a Brytyjczycy 107 miliardów funtów. Uwaga, żeby ten program zrealizować, Brytyjczycy nawet wpuścili do zarządzania i sterowania energetyką jądrową w Wielkiej Brytanii kapitał i technikę i technologię chińską. No wyobraźmy sobie, że w polskiej energetyce jest zarządzanie nie tylko kapitał i technologia, na przykład rosyjska. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że liberalni Brytyjczycy pod tym względem zachowują się inaczej niż konwencjonalna Europa. Ale sprawą podstawową jest to, że gospodarki, które mają, wykorzystują własne zasoby surowcowe i mają nadmiar energii i eksportują energię, te gospodarki się rozwijają. Te gospodarki chronią także miejsca pracy w swoim kraju. Te gospodarki z większą siłą przyciągają i rozbudowują przemysł. I te gospodarki mają nadwyżki energii. Teraz chcę zwrócić uwagę, że na przykład Niemcy swoje nadwyżki z energetyki wiatrowej sprzedają Holandii poniżej kosztów, bo traktują to, że to jest ta nadwyżka. Zwracam też uwagę, że jest wielki problem na styku tych systemów energetycznych niemieckiego, polskiego i czeskiego w zakresie tak zwanych przepływów kołowych, czyli niekontrolowanego nadmiaru energii elektrycznej, kiedy wieje. No to gdzieś tą energię trzeba wrzucać. No i teraz zwracam też uwagę, że my też nie zasypiamy gruszek w popiele. Już mamy ponad 3000 megawatów z energetyki wiatrowej. Mówimy teraz o tej rozproszonej. Bardzo mocno będziemy w tych nowych rozwiązaniach stosować, opierając się na polskim miejscowym surowcu, A więc biogazownie jako jeden z priorytetów. Dlaczego? Dlatego, że gaz się wytwarza przez 24 godziny z odpadów, tych w gospodarstwach rolnych, tych w przemyśle rolno-spożywczym, tych z biomasy, podczas gdy spala się ten gaz w czasie szczytów. W związku z tym nam potrzeba też nie tylko w podstawie działającej energetyki węglowej. No jak do tego dodamy duże modernizacje? No i teraz proszę zwrócić uwagę to, co wydarzyło się w ostatnich 3 latach. Mamy Kozienicę w budowie, duży blok, nowa energetyka węglowa. Za nami, a stoczyłem bój właściwie przeciwko wszystkim w pewnym momencie, jest decyzja o budowie Opola 5 i Opola 6, bardzo ważna. Nie tylko dla Opolszczyzny, ale dla bezpieczeństwa systemu. I w zeszłym tygodniu w Ministerstwie Gospodarki podpisaliśmy już umowę pomiędzy kompanią węglową a Mitsui, to jest japoński kapitał, dostawca świetnej technologii, o budowie energetyki na starych gruntach wygasłej kopalni Czeczot na Śląsku, a więc blisko wydobycia dobrej jakości węgla kamiennego. I ten blok 1000 mega będzie pracował z efektywnością 46%. No i znowu wracamy do tego.
I jakie mamy pewności, kiedy ruszy?
Już w roku 2018 nie będziemy narażeni na kłopoty w szczytach. W związku z tym spłaszczamy te szczyty. Do tego jest oczywiście energetycznego zapotrzebowania. Do tego oczywiście jest też bardzo wyjątkowo potrzebne mądre zarządzanie rynkiem energii. No bo na przykład to, co wydarzyło się ostatnio, co uderzyło w polskie górnictwo węgla kamiennego, to było to, że między górnictwem a nami, konsumentami energii, energetyka zyski realizowała na przesyle i sprzedaży, a nie na wytwarzaniu nawet energii. I proszę bardzo...
Tylko to się chyba tak stało, panie premierze, że posprzedawaliśmy i zakłady energetyczne, i linie przesyłowe?
Nie. Tutaj od razu mówię, to nie jest... To tak nie jest. Akurat tutaj panujemy nad...
Może nie wszystkie.
Nie wszystkie. Nad sytuacją, ale główny... polskie sieci energetyczne są i będą we władztwie państwowym jako fundament infrastruktury krytycznej, która odpowiada za nasze wspólne bezpieczeństwo. I tak ma być po wsze czasy. Dlaczego mówię o tym rynku energii, jak się przesuje rentowność? No wystarczy popatrzeć sobie na pewną taką mapkę, którą zrobiłem, gdzie porównałem cenę tony węgla energetycznego i cenę energii. W tej chwili energię mamy 160-180, a mamy 220 cenę węgla. Rekordowo niską. Na półtora roku temu mieliśmy energię 140 zł, a cena węgla była 260, czyli 50 zł na tonie. Przy węglu energetycznym 50 zł na tonie to jest być albo nie być. W związku z tym pokazuję bardzo wyraźnie. Ostatni raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej pokazuje, że jeszcze przed dewaluacją rubla Rosjanom z zasobów wschodnie Kiemierowo, to jest tam gdzieś hen bliżej Sachalina niż Europy, mogą wozić na odległość 6000 kilometrów koleją węgiel, który będzie najtańszy w Europie. Jak do tego dodamy, że Ameryka, która przesunęła energetykę z węglowej na energetykę gazową w związku z gazem łupkowym, zwiększyła wydobycie węgla i zarzuca Europę tanim węglem, jak dodamy jeszcze węgiel kolumbijski, jak do tego damy olbrzymią presję węgla australijskiego, a w kolejce do wydobycia olbrzymiej ilości dobrej jakości węgla stoi połowa Afryki, Wietnam i jeszcze kilka krajów, to widzimy, że tylko Europa oszalała na tym punkcie ograniczeń klimatu, Europa, która ma bardzo niski udział w światowym klimacie. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, Polska ma te 70 milionów ton węgla, a Chiny parę miliardów. No więc jeśli Polska zredukuje z 40 paru do 20 paru wykorzystanie węgla...
Ale przepraszam, jako sama od siebie
jako surowca.
Zredukuje?
Nie, ale zakładamy, że...
Czy będzie zmuszona przez
kogoś? Nie. Nawet gdybyśmy z względów ekonomicznych czy wygasania niektórych zasobów byśmy uznali, że nawet jakby Polska zeszła z 40 do 20, to jest ledwo 20 milionów ton. A w tym czasie Indie zwiększą o 90 milionów ton rocznie spalanie węgla na potrzeby energetyczne. I uwaga, tam piece będą pracowały na poziomie 20 paru, 30 paru efektywności, a w Polsce pracują 46. I uwaga, węgiel właśnie z tych piecy jest najtańszym dzisiaj, energia z tych spalania węgla kamiennego jest najtańszą energią w polskiej gospodarce. W związku z tym pokazuję, jakie to jest kluczowe i ważne. I teraz... bo pytał się ojciec o to, co zrobi polski rząd, więc to była moja główna troska, odbyłem całą serię spotkań i pierwsze to było przełamanie tego myślenia, że jesteśmy brudasem węglowym. Bardzo Niemcy się na mnie denerwowali, kiedy ich punktowałem bezlitośnie w Brukseli, w Rzymie,
to
gdziekolwiek.
Premier tam za panem powinien się uderzyć pięścią.
Trzeba oddać prawdzie, że w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego to i większość zdecydowana europarlamentarzystów i tych dzisiejszej polskiej krajowej koalicji i opozycji gra razem. Tu wielokrotnie o tym mówię. Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Czesław Siekierski, żeby wymienić tych trzech najbardziej.
Chociaż naprawdę wcześniej Jerzy Buzek się nie popisał na Śląsku, to teraz może tam robi różne rzeczy.
Ale ja oddaję ludziom tym, czym udzielili mi wsparcia. Cieszę się z tego, że mamy tą Komisję Agri dla Polaka, Czesław Siekierski, że Komisja Przemysł i nie tylko to jest Jerzy Buzek, bo to są ważne komisje. Cieszę się z tego, że prezydencja włoska miała ten główny postulat nie tylko rynku, ale także i made in, ale także, czyli zrobiono, czy w Europie, czy w kraju właściwym wytworzenia, ale także, jeśli chodzi o politykę przemysłową, zrobiła wiele. Cieszę się z tego, że komisarz Tajani na odchodne ogłosił, że reindustrializacja Europy będzie ważna, ale kiedy popatrzymy na to, co wydała z siebie w ostatnim roku swojego funkcjonowania Komisja i Parlament Europejski w dziale przemysł, produkcja, konkurencyjność, a co wydała z siebie w sprawie pakiet klimatyczno-energetyczny, to uwaga, konkrety są tylko po stronie pakietu. Tu są przemysłowe ogólniki. No i teraz ta kolejne oczekiwanie kolejnej emisji dla krajów nieatomowych jest po prostu dramatyczne. W stosunku do takich krajów jak Polska jest barbarzyńskie. Stąd tu musimy być jaśni, klarowni. Z jednej strony wykonujemy tą wielką robotę modernizującą, bo najlepiej, kiedy ogranicza się CO2 NOx, czyli związki azotu, siarki, właśnie poprzez modernizację systemów, większą efektywność spalania, bo łatwo policzyć, jak piec pracuje na poziomie 30% wydajności, kiedy ten sam piec pracuje na poziomie 46% wydajności. Druga bardzo istotna kwestia to jest rozbudowanie naszego nie tylko w wymiarze Polska, Europa, ale świat, prac, badań i praktyk w zakresie technologii czystego węgla. Otóż całą mocą chcę powiedzieć, nie tylko w moim myśleniu, węgiel polski jest zasobem strategicznym, nie tylko w kategoriach surowca energetycznego, ale co jeszcze bardziej musi działać na wyobraźnię, w kategoriach surowca chemicznego. Z tego ta gazyfikacja słabych zasobów pod ziemią i tutaj eksperymentujemy i z kapitałem kanadyjskim, i z kapitałem australijskim. To, co wydarzyło się w kopalni Staszic, gdzie nasi naukowcy robili, to ciągłe moje dopraszanie kolejnych grup naukowych, żeby myśleć właśnie o tym przekształcaniu myślenia o węglu jako tylko surowcu energetycznym właśnie w surowiec chemiczny, to dopełnianie relacji pomiędzy górnictwem a choćby przemysłem koksowniczym, wykorzystanie gazu koksowego, żeby tworzyć wszędzie przy koksowniach dodatkowe 2x40 mega właśnie na gaz koksowniczy, myślenie kategoriami takimi, żeby szczególnie w zasobach górnośląskich coraz głębszych wykorzystywać to, co dzisiaj jest odpadem, które płynie do powietrza, czyli metanem, żeby właśnie robić tą energetykę metanową. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że to dzieje się na iluś tam poziomach. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam naukowców z Politechniki Śląskiej, z Akademii Górniczo-Hutniczej, bo w tym obszarze jesteśmy naprawdę potęgą intelektualną. My mamy się czym podzielić. Otóż nie ukrywam, że ostatnio miałem wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Wietnamu i miałem dla niego nową ofertę. Nie tylko, że będziemy poszukiwać wspólnie u nich zasobów węgla. Nie tylko nasi górnicy, inżynierowie wybudują tam kopalnie, ale także będziemy eksploatować i będziemy budować tam wspólnie energetykę. Dlaczego to jest tak ważne? Bo jeżeli nasz świat nie porozumie się i kraje dotychczasowego trzeciego energetycznego świata będą mnożyć swoje wydobycie węgla i spalać je starymi technikami, to świat nie ma przyszłości i zginie. Jeśli zaś przejdziemy na najnowsze techniki, dużej efektywności, otóż uważam, że kraje nowoczesne, to powinien być nowy pakiet klimatyczny. Kraje rozwinięte, te nowoczesnego przemysłu, wysokiego jakości badań i rozwoju w tym obszarze, powinny ogłosić, że w ciągu 10 lat nie będą miały energetyki ze sprawnością poniżej 40%, a kraje nowe, goniące, że sprawnością poniżej 30%. A my mamy im dać technikę i technologię i zbudować mechanizm finansowy tego liczenia, żeby to nie była dla rozwinięcia, ale żeby to był wspólny, dobry interes. I wtedy to myślenie o przyszłości, o kwestiach klimatycznych, o tym, żeby wyspy jak gdzieś na Pacyfiku nie zalało, będzie zupełnie inne i racjonalne.
Panie premierze, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, gościem naszym jest pan premier Janusz Piechociński, minister gospodarki, prezes PSL-u. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobry wieczór, panie prezesie. Ja zanim zadam pytanie, to mam serdeczną prośbę. Proszę z łaski swojej pamiętać, że jest pan w telewizji Trwam i tu się nie przerywa, dopóki ktoś, poprzedni rozmówca, nie skończy kwestii. A ja słuchałam całej audycji w telewizji Trwam i teraz w radiu, więc tutaj troszeczkę no nie tak. Powtórę, bardzo pana proszę, na zadane pytanie, proszę mi nie wygłaszać referatu o sytuacji na świecie, tu i tam i ówdzie. Jest pan arcymistrzem w autokreacji i człowiekiem, który ma tak wiele dziedzin, zatroskany jest o tak wiele dziedzin naszej gospodarki, że aż się dziwię, że jest tak źle, skoro aż tak dobrze się o to troszczymy. Proszę mi odpowiedzieć konkretnie. Jakie dziedziny przemysłu ciężkiego są nasze państwowe? I drugie pytanie, kto jest właścicielem nowej huty, huty Minta? Dziękuję, czekam na odpowiedź.
Dziękujemy bardzo.
Na przykład znaczna część przemysłu zbrojeniowego jest polska, część przemysłu lotniczego jest polska. Nie zawsze to jest państwowa. Jest tak, że są firmy kapitału polskiego, prywatnego, rodzime, albo firmy notowane na polskiej giełdzie z przewagą akcjonariuszy Polski i Polaków. Zwracam uwagę, że mamy w dalszym ciągu wysoki udział sektora państwowego w naszej gospodarce. Zdecydowana większość górnictwa węglowego poza Bogdanką, która jest na giełdzie, i Silezją, jest kapitału polskiego. Jest zarządzana, nadzorem właścicielskim jest minister gospodarki, czyli Janusz Piechociński. Zwracam też uwagę i chciałbym, żeby pani też przyjęła, że ja nie uciekam, ani to nie jest autokreacja, ale kiedy pokazuję bardzo wyraźnie te uzależnienia od zewnątrz, to gospodarka stała się już dzisiaj globalna. Pokażę to na przykładzie rolnictwa, żebym był bardzo czytelnie zrozumiały. Te dwa padłe swego czasu dziki na początku tego roku kosztowały nas utratę 150 tysięcy rynków światowych, gdzie wysyłaliśmy 150 tysięcy ton naszej wieprzowiny w poprzednim roku 2013. Sam rynek chiński sprzedawaliśmy 51 czy 54 tysiące ton w zeszłym roku, a w tym roku planowaliśmy 100 tysięcy ton. W związku z tym pokazuję bardzo wyraźnie, ale uwaga, żeby była jasność, w polskim przemyśle przetwórczym mięsnym mamy już tylko 9,5 miliona pogłowia polskich świnek, a przerabiamy 19,20, czyli połowę polskiego przerobu mięsa wieprzowego to jest mięso importowane. 30% ponad prosiaczków pochodzi z hodowli zewnętrznej. Dlatego moją troską, troską PSL-u, troską ministra rolnictwa, każdego i każdego, kto tego słucha i w tym myśli, powinno być, że przecież Polska, kraj polan, rolników, ziemi, obór, stoduł i stajni, nie może sobie pozwolić na to, że importuje 10 milionów sztuk świniny, bo w efekcie importuje także bardzo dużo bezrobocia. A co będzie wtedy, kiedy koszty pracy, koszty energii, koszty utrzymania u nas wzrosną i okaże się, że nie opłaca się w Polsce przerabiać tych 10 milionów świń. No to padnie kilka tysięcy miejsc pracy w zakładach, gdzie to ludzie robią. Mało kto o tym wie, że polskie firmy kapitału polskiego, uwaga, wcale nie nad morzem, ale na przykład w okolicach Siemiatycz, są potęgą, jeśli chodzi o to, co nazywamy owocami morza. Polecam te Siemiatycze, żeby zobaczyć, czy Bielsk Podlaski. W związku z tym pokazuje, że to się naprawdę się zmieniało. Także tu i teraz przechodzę do tego Mittala. To prawda, to jest po pierwsze
Indie, tak?
Przemysł hutniczy jest bardzo skoncentrowany. Jest kilku światowych graczy za Salvatorem Mittalem na czele. To jest kapitał hinduski. Pan Mittal, ojciec, założyciel i kreator firmy, mieszka w Londynie. Miał być 2 tygodnie temu w Polsce, w Krakowie, z okazji 10-lecia wejścia Mittala na rynek polski. Koncern globalny włożył blisko 6 miliardów w te huty. Gdyby tego nie zrobił, to pozostając w rękach Polski, nie nastąpiłaby modernizacja, czyli by były dramatyczne koszty i istotne ograniczenie produkcji. W tej chwili w polskim przemyśle, traktuję je jako przemyśle na terenie naszego kraju, z naszymi menedżerami, inżynierami, pracownikami, z naszą energią, z naszym podatkiem od nieruchomości. To jest, proszę Państwa, te 7-8 milionów ton stali. Naszą ambicją i potrzebą w roku 2020 to będzie produkcja nie mniej niż 20 milionów ton stali, ale uwaga, nie tylko od nas, nie od decyzji prezydenta, premiera, nieważne jak się będzie nazywał, będzie zależało, czy w Polsce będzie się produkować 8, 12 czy 20 milionów ton stali, a może nic. Dlatego też pokazuję bardzo wyraźnie, dlaczego ten problem energii, energochłonność. No i teraz, dlaczego tak aktywny jestem, żeby podtrzymać tego inwestora, żeby tak jak wydarzyło się to w Dąbrowie Górniczym, zainwestował kolejne pieniądze. I teraz proszę zwrócić uwagę, najmłodszymi zmodernizowanymi piecami w Europie są piece w Dąbrowie Górniczej. W zeszłym roku to się rzadko zdarza w hutnictwie europejskim, oba piece były modernizowane.
To pan wspominał jeszcze, że dobrze by było ten zmodernizować w Krakowie.
No i uwaga, ten piec w Krakowie dlaczego jest tak ważny? Dlatego, że jego technologiczne możliwości mogą się skończyć w roku 2017, nadalej 2018, ponieważ tego typu inwestycje, która kosztuje od 60 do 100 milionów złotych co najmniej, wymagają uruchomienia tej decyzji półtora roku wcześniej. Remont trwa przy wygaszeniu produkcji, bo trzeba wymienić całe wnętrze. I między innymi to są te magnezyty słynne, które na przykład Ropczyce w polskiej przestrzeni gospodarczej robią. To jest ta firma, która poniosła wielkie straty na słynnych opcjach walutowych kiedyś. I tu zwrócę uwagę, że PSL był jedyną polityczną siłą, która konsekwentnie chciał się dobrać i w znacznym do skóry tym, którzy to zrobili, systemowi banków, nie tylko naszych, i bankowcom niektórym. I nie wszyscy nas wtedy, także w polityce polskiej, rozumieli, o co chodzi i poparli. W związku z tym moją teraz jest troską to, żeby stworzyć takie warunki, w których za końca tego roku zapadnie decyzja o modernizacji tego pieca. Moją powinnością jest to, żeby zaproponować miastu Krakowowi, bo musi uczestniczyć w tej operacji, ale także temu koncernowi, wydzielenie 340-360 hektarów, które są dzisiaj w nadmiarze w tej hucie w związku z mniejszą produkcją i zupełnie nowymi technologiami, które tam zastosowano. A przypomnę, w roku 2007 oddano najnowocześniejszą, najmłodszą w Europie linię do walcowania ciągłego, gdzie 38-39-tonowe bloki prostopadłościany w gigantycznej temperaturze suną z prędkością 90 km. Polecam, jest kilka filmów, to trzeba też zobaczyć, bo to jest bardzo inspirujące. Zwracam uwagę, że nie tak dawno w polskim hutnictwie, ale Mittala, jeśli chodzi o kapitał, czyli z przewagą kapitału hinduskiego, wprowadzono trzecią w Europie linię do produkcji tak zwanej długiej szyny kolejowej. No, Polska ma być w tym czasie wielkim placem budowy, przebudowy, modernizacji linii kolejowych i linii tramwajowych i dotąd produkowaliśmy szynę długości 30 metrów. Od kilkunastu tygodni produkujemy w polskiej Dąbrowie Górniczej szynę o długości 120 metrów. Czyli wymiana technologiczna, znowu kolejne ileś milionów złotych inwestycji. Więc uwaga, i to jest całą mocą chcę powiedzieć, każda firma, każdy człowiek, który nie idzie do przodu, się nie rozwija, traci konkurencję. Jak traci konkurencję, to traci rynek. Jak straci rynek, to albo go ktoś inny przejmie, albo niestety zbankrutuje, albo musi wygasić produkcję. W związku z tym ciągle jesteśmy pod ciśnieniem zewnętrznym. Jakby myślę, że w naszej debacie, także publicznej, nie doceniamy tego, jak bardzo się zglobalizowała dzisiaj światowa gospodarka. Kiedyś taką wymiarem globalnej gospodarki to był transport morski, później doszedł przemysł, hutnictwo, później doszedł przemysł farmaceutyczny, przemysł motoryzacyjny itd. A dzisiaj de facto każdy z przemysłów jest już dzisiaj w tym wymiarze globalnym. Nie mówiąc już o tych najnowszych, jak nanotechnologie, jak materiałoznawstwo, czy e-gospodarka, czyli przemysły informatyczno-internetowe.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Tytus z Warszawy. Prowadzi audycję ojciec Grzegorz. Tak?
Tak.
Serdecznie pozdrawiam. Jestem pełen uznania i podziwu, jako że ojciec wykazuje niebywałe chrześcijańskie miłosierdzie dla gościa naszego programu. Jako że staram się połączyć od 18:15, kiedy pojawił się premier w audycji, w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam. W związku z tym mam podstawowe pierwsze pytanie. Bo słucham uważnie i w tle cały czas przewija mi się elementarne, podstawowe pytanie. Dlaczego jest tak źle, jeśli według pana premiera jest tak znakomicie? A zadam pytanie jeszcze bardziej elementarne. Jako uczestnik wszystkich możliwych manifestacji, aby Telewizja Trwam uzyskała miejsce na multipleksie, wszystkich warszawskich manifestacji, nawet tej w liczbie rekordowej 270 tysięcy, ja nigdy nie spotkałem ani członka PSL-u, ani oficjalnych postaci z PSL-u, ani w Krajowej Radzie Radia i Telewizji. Właściwie nasi posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że nie będę wymieniał licznych nazwisk, byli tam osamotnieni. Dosłownie osamotnieni. Tak jak teraz też my jesteśmy osamotnieni i raptem premier, który nie dołożył absolutnie, nikogo nie przekona, nie dołożył palca nawet do tego, żebyśmy łatwiej uzyskali, gość obecny, uzyskali miejsce na multipleksie, to nie jest rozpatrywanie starych ran. W tej chwili ma dostęp na wygłaszanie długich monologów, zarówno w polskim punkcie widzenia w telewizji, jak i w rozmowach niedokończonych, jak tutaj obecnie. Notabene jest to też szczególny zabieg, bo że po pośle Januszu Wojciechowski i po prostu, no, nie mówiąc już o aktualnościach dnia i tak dalej, jest najbardziej aktywnym bywalcem telewizji Trwam, Radia Maryja, że nie wspomnę już naszego dziennika. I mam pytanie. Coś mi koliduje. Jest to jakiś dysonans. Dysonans czuję. To nie jest właściwa melodia. Czuję tu niebywałą hipokryzję. Jeżeli na co dzień wiemy, zderzamy się z szarą, burą, rzeczywistością, z aferami, z wojną, z bohaterem, dla mnie bohaterem, posłem Antonim Macierewiczem. I ten temat nie tylko, i czy długość szyn jest 120 czy 30 metrów. A byłem w podróży w sobotę, byłem w podróży po Polsce, jechałem do Tarnobrzega, były różne drogi. I gdzież te autostrady, jeżeli autokar skakał pod sufit, pod niebo dosłownie. Można było setki pytań takich zadać. Ja powiem szczerze, że miłosierdzie chrześcijańskie naszej telewizji, w żadnym TVN-ie, panie premierze, w żadnym TVN-ie, w żadnym Info, w żadnym Polsacie nie uzyskałby pan takiej możliwości siania propagandy. Dosłownie PSL-owskiej propagandy. Walczy pan o przetrwanie, postawmy sprawę jasno. I w tej chwili pan przekracza progi gościnnej, miłosiernej telewizji, radia, telewizji. Proszę mi odpowiedzieć na konkretne pytanie. Co pan zrobił, żebyśmy nie manifestowali w walce o telewizję Trwam, nie mówiąc już o niesamowitych zdarzeniach w Krajowej Radzie i Telewizji?
Panie Tytusie,
przepraszam za emocje, ale czekam na telefon.
Panie Tytusie, dziękuję.
Pozdrawiam. No, miłosierdzie Boże jest ważne.
I przymiotem Boga. My się
na
uczymy.
To liczymy, o to się modlimy i o to dbajmy, abyśmy tego doświadczyli. Chcę powiedzieć, że ja byłem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury w latach 2001-2005 przewodniczącym. Byłem także ważnym posłem Sejmowej Komisji Innowacyjności, która zajmowała się między innymi procesem cyfryzacji polskich mediów. Jestem także tak naprawdę autorem ustawy, która pozwoliła scyfryzować media i dzięki temu udostępniły się nowe częstotliwości. Wielokrotnie, także podczas posiedzeń tych komisji, miałem okazję rozmawiać, wsłuchiwać się w argumentów także ojca dyrektora i jego współpracowników. Chcę też zwrócić uwagę, że mamy jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i zawsze ten członek, pan profesor z Kielc, głosował za przyznaniem telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Czym się kierowaliśmy, kierujemy? Po pierwsze, jest to kapitał Polski. Po drugie, jeśli media mają być wobec demokracji sprawne i sprawcze, to każdy istotny element polskiej opinii publicznej powinien mieć równe możliwości dostępu do tych mediów, do tych częstotliwości i tak dalej. No i po trzecie, bardzo doceniam sobie to, co Radio Maryja i Telewizja Trwam robi w zakresie budowy polskiej wspólnoty. Jest to coś szczególnie ważnego, robi to z wielką konsekwencją dla nie tylko teraźniejszości, ale przyszłości Polski i słucham, wspieram, trwam nie tylko w wymiarze zawołania i przesłania dla następnych pokoleń jest bardzo istotne. Stąd nigdy nie ukrywałem, nawet będąc ganionym przez tych, którzy byli przeciwnikami, jakie jest moje zdanie, tak jak nigdy nie ukrywałem, że w obszarze wsparcia publicznego dla inwestycji energetyki odnawialnej, w tym geotermalnej, mam jednoznaczne stanowisko. Będąc prezesem Mazowieckiego Funduszu, wspierałem geotermię we Mszczonowie Mazowiecką. Gdybym był premierem albo prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to dobrze przygotowany, osiągający cele energetyki odnawialnej projekt tej właśnie toruńskiej geotermii także bym wsparł. Więc tutaj myślę, że mam jasność. Cieszę się i bardzo sobie to szanuję, kiedy jestem zapraszany do mediów. A w sposób szczególny cenię sobie takie audycje, kiedy to mówca może nie mobbingowany przez redaktora prowadzącego może się do wielu rzeczy odnieść. Otóż chcę powiedzieć, i żebyście Państwo to rozumieli. Ja chcę się przeciwstawić takiemu myśleniu, że Polska to jest taki kraj, w którym się wszystko Polakom nie udaje. Otóż udaje nam się bardzo wiele i musimy mieć więcej wiary we własne siły. Eksponuję więc i pokazuję w tych obecnych uwarunkowaniach to, co nam się udaje, to, co mogłoby nam się udawać, ale także przecież nie ukrywam, przed jakimi wyzwaniami stoimy. No mam w tej chwili na składach w energetyce i przy kopalniach 14 milionów ton węgla. I dopiero w sierpniu zaczną się trochę większe odbiory. Potrzebuje 2 miliardy złotych dla zachowania płynności. Nie tak dawno ta tona polskiego węgla kosztowała dużo więcej niż dzisiaj. Za cały zeszły rok i pierwsza połowa tego roku do eksportu węgla niestety dopłacaliśmy. Są kopalnie, w których już pod ziemią wydobywa się tonę statystycznego węgla ze stratą ponad 250 zł. W związku z tym proszę się nie dziwić, ja tego nie głoszę bo to nie o to chodzi, ale staram się przekonać także partnera społecznego, związki zawodowego, moich dyrektorów kopalń, szefów tych koncernów, żeby przenosić siły i środki na te ściany, na których zarabiamy albo tracimy mniej. Jest oczywiście ten problem, że państwo powiecie, no to wprowadźcie zakaz importu węgla. No więc zwracam uwagę, że jesteśmy w WTO, ale chcemy także eksportować. Na niektóre rynki eksportujemy. Cios za cios, czy pójdziemy w tą stronę. Więc szukam innych rozwiązań. Nie dorywczo, takich, aby ustabilizować polski węgiel. Ale także jesteśmy w Toruniu. Pytam, czy jest tu w Toruniu zgoda, aby skoro węgiel kosztuje 300 parę gruby na Śląsku, to tutaj pod Toruniem proponować go na składach prywatnych czy państwowych za 900 zł. I ilu emerytów, także toruńskich, kupi do swoich małych mikroinstalacji na węgiel kamienny, węgiel po 1000 zł, tylko dlatego, że jest polski, dobry i ze Śląska. W związku z tym polskie górnictwo, także to węglowe, musi mieć świadomość, że jest nie tylko ta rywalizacja międzynarodowa z węglem amerykańskim, australijskim czy rosyjskim, ale obok jest Bogdanka, która ma dużo lepsze walory geologiczne, dużo zainwestowała, pozbyła się pewnych kosztów związanych z choćby z ekwiwalentem dla byłych emerytów, dla byłych pracowników, dzisiaj emerytów 3,5 tony na osobę. Zwracam uwagę, że w kompanii węglowej, która ma 50 kilka tysięcy dzisiaj pracujących górników i około górników, jest ponad 150 czy blisko 150 tysięcy emerytów. No i każdemu przysługuje 3,5 tony ekwiwalent. Uwaga, wypłacenie tego ekwiwalentu to jest miesięczna pensja w kompanii węglowej wraz z pochodnymi. 300 milionów złotych. W związku z tym pokazuje, że a to się ciągnie z przeszłości. proszę zwrócić uwagę, ja przeciwstawiłem się takiemu łatwemu myśleniu, żeby górnikom zabierać to, co nazywamy emeryturami górniczymi, bo ja byłem w kopalni. Ja ciężko pracowałem w gospodarstwie rolnym mojego ojca. Małe, bo małe, ale tam się pracowało od rana do wieczora. Nie tylko ojciec i mama, ale także cała trójka rodzeństwa. I każdemu, kto z taką łatwością w Warszawie czy w Toruniu mówi, odbierzcie górnikom te przywileje i myśli o emeryturze, czy liczbie lat potrzebnych do wypracowania emerytury, to każe zjechać tam na dół, żeby porozmawiał. I widzę też słabości polskiej gospodarki. Ale rolą polityka jest także to, żeby mobilizować ludzi do większego wysiłku. I mówię to bardzo wyraźnie. Czy lepiej by było, gdyby w Warszawie przestano produkować stal? Bo obok dużej kiedyś wielkiego zakładu Huty Katowice wyrosły fajne osiedla, centra handlowe. I kiedy popatrzymy na Warszawę, czy kiedy popatrzymy na Toruń, miasto akademickie, to czego tu łakniemy w sposób szczególny? Nowoczesnych, nowej generacji zakładów przemysłowych, w których, uwaga, nie płaci się pensji minimalnej, tylko płaci się 4, 6, 8, 9 tysięcy brutto. Dlatego cieszy mnie, że w zeszłym roku i w tym pierwszej połowie roku widać wyraźnie, że w inwestycjach zagranicznych, zielonych pól, mamy na trzecim miejscu badania i rozwój. Że takie koncerny jak GM nie przynoszą już tylko prostej montażu samochodów, że sobie na linii składamy i to nisko wyceniamy, ale przynoszą także konstruktorskie kwestie badania jakości, zderzeń, wytrzymałości. No obok Torunia, niedaleko, jest drugie duże miasto, ciut większe, Bydgoszcz. No jest tam PESA. Jeden z liderów europejskiego, kapitał polski, europejskiego rynku kolejowego. Jeden z wytwórców najlepszych tramwajów. Te 120 tramwajów dla Moskwy, które jeżdżą z pewnością przy temperaturze minus 30, to jest jakieś wielkie osiągnięcie. No i teraz to, co wydarzyło się w Rosji, to jest moja troska. Ale czy tylko moja, a Żaboklickiego nie, a kilku tysięcy ludzi, którzy żyją, to nie, a województwa kujawsko-pomorskiego, które żyje z podatków od PESY, to nie? Co się zdanie, kiedy konflikt w Rosji pogłębi się, ukraińsko-rosyjski się pogłębi? Albo co się stanie, kiedy rubel tąpnie o kolejne 5% w stosunku do dolara? A tam liczyliśmy na to, bo jestem stale przy tym zakładzie, obserwuję od 10 lat, jak funkcjonuje, wspieram go jako były przewodniczący, czy później wiceprzewodniczący, a dzisiaj wicepremier. Na nowych rynkach szukam rozwiązań, szturmuję tą Brazylię, żebyśmy tam sprzedali parę składów na dobry poczynek. Chcę zbudować wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, bo warto, bo to jest ciekawy produkt, nowoczesny. Uwaga, w tej PESie jest już kilkaset etatów projektowania. Nie tylko montażu. Dlatego też pokazuje bardzo wyraźnie, że są całe obszary, których nam nie wyszło. Są całe obszary zaniedbane. Są te drogi, które podskakuje nie tylko autobus. No ale nie widząc tego, że obok są te drogi, na których autobus nie przeskakuje, to choćby co jest dzisiaj wielką przyszłością i szansą dla Torunia. To, że obok jest autostrada, to, że trzeba domknąć ją jeszcze bardziej, jeśli chodzi o połączenia drogami ekspresymi, to, że trzeba przebudować dziesiątkę, to, że trzeba dogadać się z Bydgoszczą, jak usprawnimy połączenie Toruń-Bydgoszcz i stworzymy to duopolis wzajemnie się współpracujące. Tu wielki ośrodek akademicki, tam i marszałek, i siedziba sejmiku, tam urząd wojewody, PESA i parę jeszcze innych rzeczy. A między nimi wielkie strefy nowoczesnego przemysłu. Te specjalne strefy ekonomiczne, te toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych. I znowu pokazuje bardzo wyraźnie, że to się samo nie stało. Wszędzie coś dobrego albo złego robią ludzie. Im bardziej więc będziemy kompetentni, ofiarni, uczynni, wykształceni, z pasją, z chęcią do współpracy i współdziałania, to tam będziemy mieli więcej sukcesów. Jeżeli będziemy bierni, mierni, nieprzygotowani, złośliwi, niebudujący wspólnoty, to będziemy ponosić porażki. Tyle i aż tyle. Dziękuję. Żadna autokracja.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże. Halo?
Szczęść Boże, bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Świetnie się stało, że się dodzwoniłem. Moje nazwisko Szyszko. Bardzo dziękuję za to, że no, Bogu, że udało mi się dodzwonić. A dzwonię również dlatego, że wymieniono moje nazwisko w telewizji Trwam i w związku z tym bardzo bym prosił o pewne sprostowania, takim przynajmniej się należy. A mianowicie nie ulega najmniejszej wątpliwości, a mówię w tej chwili o lasach, że nie byłoby inicjatywy PSL-u w tym kierunku, aby zmieniać konstytucję z twardym zapisem mówiącym, że lasy nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. Już pomijam cały sens tego zapowiedzi, ale na pewno nie byłoby tego, gdyby również nie udało się ukryć tej skandalicznej decyzji destabilizacji lasów państwowych, zabierając im pieniądze na bieżącą działalność. A tak się stało i to się stało tak dzięki koalicji rządzącej, a również dzięki inicjatywie PSL-u. W ciągu, i to jest swego rodzaju rekord świata, w ciągu 26,5 godziny zrobiono 3 czytania w Sejmie i przeszła ustawa, która destabilizuje 1/3 terytorium Polski. A żeby jeszcze lepiej powiedzieć, to muszę powiedzieć, że rekord został pobity jeszcze lepszy, dlatego że w Senacie podejmowano poprawkę do ustawy, której nie było jeszcze w Sejmie. Więc muszę powiedzieć, że to był swego rodzaju rekord świata. I na pewno nie byłoby tej propozycji PSL-u zmiany konstytucji, gdyby nie to, że społeczeństwo również odpowiedziało niezwykle błyskawicznie, mianowicie w ciągu 3 miesięcy zebrało 2 miliony podpisów protestujących przeciwko tej skandalicznej decyzji.
Panie profesorze, a również poprzecie nowelizację konstytucji, czy nie w tej sprawie?
Przepraszam bardzo, niech mi pan nie przerywa, zaraz do tego przejdę. Nie jesteśmy w kręgu kulturowym Sejmu zdominowanego przez PO-PSL, tylko jesteśmy w Radiu Maryja. A więc pierwsza rzecz to jest, mówię, sprawa tego rodzaju, a natomiast druga rzecz, też by nie było inicjatywy PSL-u obecnie, domagającej się albo inaczej prezentującej ustawy, która teoretycznie ma bronić polską ziemię przed zakupem obcokrajowców. Te 2 miliony podpisów, a w tej chwili 2,5 miliona podpisów, to jest właśnie protest przeciwko temu, że z jednej strony destabilizuje się polskie lasy państwowe, a z drugiej strony, że nie robi się nic w kierunku tym, aby obronić polską ziemię i to nie tylko rolną, bo rolną już prawdę powiedziawszy sprzedano, tylko również i leśną. I w związku z tym jest inicjatywa PSL-u broniąca teoretycznie tego, aby bronić polską ziemię. Chcę powiedzieć, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wypowiedziało się w Sejmie i powiedziało, że popiera tę inicjatywę, ale równocześnie złożymy poprawkę. Poprawkę, która będzie rzeczywiście broniła polskie lasy przed prywatyzacją, będzie broniła polskie lasy przed symbolami polskości, że nie zginie orzełek z polskich mundurów, że Polska będzie zarządzała polskimi lasami państwowymi i równocześnie, że ta ziemia nie zostanie sprzedana. I liczę tutaj na pomoc PSL-u, że tą nieudolną ustawę, czy też zmianę ustawy o konstytucji PSL poprze. I to rzeczywiście mamy konstruktywną poprawkę. Szanowni Państwo, przecież PO-PSL rządzi już 7 lat, więc trzeba było czekać 7 lat do tego, żeby dojrzeć do tego, że trzeba bardziej zabezpieczyć polskie lasy państwowe i polską ziemię. No to jest swego rodzaju hipokryzja. A odnośnie spraw konstytucji chcę również powiedzieć, że przecież konstytucja świetnie broni polskie lasy państwowe i ta konstytucja została złamana w kilku miejscach i dlatego Prawo i Sprawiedliwość złożyło pozew do Trybunału Konstytucyjnego, czyli skargę, po to, żeby ten problem rozpatrzyć. A teraz powracając do pana wypowiedzi odnośnie Jerzego Buzka, autorytetu wielkiego. To przecież pan premier Jerzy Buzek wbrew programowi AWS-UW zaproponował w 1999 roku ad hoc na jednej Radzie Ministrów, aby z polskich lasów państwowych zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Tych spółek Skarbu Państwa zostało zrobione sporo. Czy którakolwiek dożyła? Nie. A kto złożył votum separatum w stosunku do tego? A był taki minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. I ten złożył votum separatum i przegrał głosowanie 13-1. Ale udało się doprowadzić do reasumpcji głosowania dzięki wypowiedzi takiego człowieka, jak były dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, który swoją rejtanowską wypowiedzią na Radzie Ministrów, wspomagany przez ministra środowiska, który nazywał się Jan Szyszko, doprowadził do tego, że pan premier Buzek przegrał to i przegrał 7-6 i rząd wycofał się z tej skandalicznej decyzji. czy oby o tym PSL nie wiedział i w związku z tym PSL manipuluje wypowiedzi, to jest chyba niegodne. A teraz idźmy już do historii. Rok 2010. Kto jednogłośnie głosował za tym, aby polskie lasy państwowe włączyć do finansów publicznych, do sektora finansów publicznych? Czy wtedy minister środowiska, no myślę, że jednak bardzo mocno związany z PSL-em protestował przeciwko temu? Albo może inny minister protestował przeciwko temu? Nie. Ale społeczeństwo zebrało 1,5 miliona podpisów i rząd po cichu się wycofał z tej skandalicznej decyzji. I teraz było trzecie podejście. Zabrać pieniądze lasom państwowym na ich bieżące funkcjonowanie. To ćwiczyło się w latach 50. Domiar. Jak się zabierze pieniądze, to sami się przecież wykończą. Przepraszam za to spojrzenie. A więc to się dzieje w tej chwili. A teraz proszę pana, odnośnie pana wypowiedzi, odnośnie pensji leśników. No muszę panu powiedzieć, że to jest już skandaliczna wypowiedź, gdy pan powiedział, że dostali 700 zł podwyżki. No przecież w czyjej gestii są leśnicy i leśnictwo? W PSL-u. Więc za czyją zgodą dostali podwyżkę? Za zgodą PSL-u. A dlaczego? A to już jest pytanie do pana. Chcę panu powiedzieć, że to jest...
Ale to nie jest przygane, panie profesorze.
Przepraszam bardzo,
podwyżkę.
Pan nie będzie przeszkadzał w tej chwili, bo jesteśmy jednak w kręgu kulturowym Radia Maryja. W związku z tym to jest kadra kierownicza. Kadra kierownicza rzeczywiście dostała, tak jak pan mówi, nie wiem dokładnie, ale 700 zł podwyżki. Ale kadra kierownicza to się kończy teoretycznie na nadleśniczym. A nadleśniczy czym zarządza? Wartością samego drewna około 800 milionów złotych. W związku z tym proszę mi podać, wasze firmy zarządzane przez wasze układy z układów politycznych, kadrę kierowniczą, jaka jest średnia pensja w waszych kadrach kierowniczych, a jaka jest średnia pensja w lasach państwowych w kadrach kierowniczych. I równocześnie proszę podać, niech mi pan wierzy, być może się mylę, ale ile zarabia średni pracownik ZUL-u, czyli Zakład Usług Leśnych? Przecież ci ludzie nie mają w tej chwili pracy. Przecież ci ludzie zarabiają średnio około 1200 zł na miesiąc. I to są również pracownicy lasów. Dlaczego ich nie wliczacie do pracowników lasów, a tylko od kadry kierowniczej? A więc myślę, że tutaj jest jednak sporo zakłamania. I na koniec już chciałem powiedzieć, bo pomijając sprawy pakietu klimatyczno-energetycznego, którym przepraszam bardzo, ale jak patrzę na wasze osiągnięcia, to są one okrutne. To wy chcecie wpychać. Przecież tutaj również PSL głosował jednogłośnie. Dwutlenek węgla w pokłady geologiczne w ramach CCS-u, czyli tej dyrektywy zatłaczania dwutlenku węgla w formie skroplonej w podchukadły geologicznej przy cenie dochodzącej do 100 euro za tonę, a nie chcecie tego i nie negocjujecie, aby wykorzystały tego polskie lasy państwowe. Dlaczego? Bo przygotowujecie je autentycznie do prywatyzacji. Ale mówiąc delikatnie, my poprzemy ten proces, tak jak już powiedziałem, odnośnie konstytucji i liczę tutaj na pana poparcie, że pan również poprze ten projekt zmiany konstytucji w wersji Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec, taki wielki mój autorytet, arcybiskup Głódź, kiedy dziękował za otwarcie pomnika księdza Skorupki w Warszawie, mówił: dziękuję wszystkim tym, którzy pomagali i dziękuję wszystkim tym, którzy przeszkadzali, a jak nie mogli już przeszkadzać, to pomagać zaczynali. I w związku z tym się pytam, czy pan jest jeszcze w rządzie, czy też w opozycji? Dziękuję bardzo, z panem Bogiem i do zobaczenia w Sejmie.
Dziękujemy. No,
panie profesorze, ja bardzo pana szanuję. Moim sąsiadem z Mysiadła jest właśnie Konrad Tomaszewski, były odważny dyrektor i ważna postać w tej sprawie, o której pan mówił, ale namieszał pan tutaj sporo i ja rozumiem dlaczego, bo jest irytacja pewna, która powoduje, że o akcji politycznej, w tą akcję polityczną, którą pan uruchomił, także częstymi apelami, mobilizacją środowiska, chociaż może się skończy jednym, że wasze głosy, a są potrzebne, spowodują, że zamkniemy to wreszcie raz historyczną dyskusję. Trochę namieszał pan tej historii, ja nie będę wypominał, bo ja nie byłem w rządzie AWS-u, tylko w opozycji do rządzie AWS-u i moim bohaterem nie jest premier Buzek z tamtych lat. Ja tylko daję szacunek ludziom za to, co dobrego udaje się zrobić i zrobili. Zwracam także i przypominam panu jedno, że do za pańskich czasów do myślenia o reprywatyzacji starano się i chciano wprowadzić duże zasoby lasów państwowych. Jeszcze raz podtrzymuję opinię. nie zdjęliśmy żadnych pieniędzy z bieżącej działalności Lasów Państwowych. I proces wyrębu jest prawidłowy, i kultura, i sprawność Lasów Państwowych z punktu widzenia drzewostanu, jego żywotności, nowych nasadzeń jest. To wyłączenie w sprawie tych nieprywatyzowania tych kawałków pod warunkiem, że ustawa, no na przykład będzie pan, panie profesorze, przecież Lasy Państwowe mają także tereny niezalesione i będzie potrzeba poprowadzić na przykład linię energetyczną, czy gazociąg, czy coś jeszcze, czyli trzeba będzie z tego kompleksu nieruchomości wyłączyć 2, 3, 4 czy 5 hektarów. To się zdarza. Więc trzeba to zapisać z pewną ostrożnością, tak aby nie było takiej sytuacji, że dojdziemy do sytuacji takiej, że wobec kompleksów leśnych jesteśmy bezbronni z punktu widzenia posadowienia strategicznych magistrali gazowych, strategicznych magistrali energetycznych i czego tam jeszcze potrzeba. Ale mam nadzieję, że to sobie na spokojnie wyjaśnimy. Bardzo niepokoi mnie też to, że pan ma wątpliwości, gdzie ja jestem. No pan na pewno jest w opozycji, ja na pewno jestem w rządzie. PSL nie dał się sprowokować tymi emocjami, dlatego że popatrzmy na to, co dzieje się obok Polski, nie tylko za wschodnią granicą. Popatrzmy, jak czulibyśmy się jako Polacy, gdyby okazało się, że za aferą taśmową, za rok, za dwa, za trzy, być może się dowiemy, stoją obce albo były nasze służby specjalne, które coś złego chcą Polsce zrobić. No i wtedy by się okazało, że sprowokowany tymi emocjami PSL przyspiesza kalendarz. Ale też niech pan popatrzy na to w praktyce, kiedy wy, pańskie środowisko polityczne zaproponowało ten rząd techniczny, to okazało się, że zaproponowało taki, że nawet opozycja nie była, dotychczasowa nie była w stanie zgodzić się na tego kandydata, który zaprezentowaliście. No więc nawet nie mieliście z czym przyjść jako skuteczną alternatywą do obecnego rządu do PSL-u. W związku z tym miejmy też świadomość, i ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem i moje środowisko jest bardzo odpowiedzialne. W przyszłym roku będziemy mieli 120-lecie historycznego, zorganizowanego działania Polskiego Ruchu Ludowego. To też jest jakaś wartość, ta przewidywalność. Ja od zawsze jestem z tej samej formacji. Nie zmieniam listy, przyjaciół, okręgu wyborczego. Ciągle startuję w tym samym okręgu podwarszawskim, który nie jest najłatwiejszy, ale to już ponarzekałem. Najważniejsze jest jedno, czy potrafimy w iluś tam obszarach znaleźć to, co wspólne, bo proszę zwrócić uwagę, mówimy o nowym wymiarze bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo kosztuje, ale jednocześnie brak bezpieczeństwa kosztuje jeszcze więcej. No więc teraz pytanie jest takie. W ostatnich tych latach Polska, także pod wpływem działań opozycji, także pod wpływem jej alarmistycznego tonu, wybudowała sporo tych gazociągów, podwoiliśmy zasoby magazynowe na gaz, ale jest pytanie, ile jeszcze mamy zwiększać tych zapasów, na ile dni braku dostaw z kierunku na przykład wschodniego. I kto ma za to zapłacić? Czy ma za to zapłacić nasza gospodarka, czyli przemysły energochłonne z kosztami pracy, wielkości produkcji, dochodów? Czy ma zapłacić państwo z budżetu? A w dalszym ciągu wiemy, że ten budżet nie jest budżetem obfitości i na wiele rzeczy w dalszym ciągu nie starcza. Także z tej rozumnej polityki społecznej, także z tej infrastruktury na te drogi. No przecież wzięliśmy te 1,6 mld z tych lasów nie po to, żeby je przejeść, tylko żeby je skierować na inwestycje dróg samorządowych. Może w każdej chwili dodzwonić się jakiś obywatel, który nie jest przy autostradzie, czy nie jest przy drodze wojewódzkiej, jest przy zwykłej drodze gminnej, czy drodze powiatowej, zniszczonej na przykład przy budowie autostrady i pyta, kiedy u mnie zrobicie to, co mi się należy na wczoraj. Czyli będę miał sprawną komunikację, będę mógł się poruszać, do mojego miejsca będą przyjeżdżać ludzie po odbiór moich produktów czy towarów, a samorząd nie będzie stawiał wszędzie zakazu wjazdu powyżej 8 ton, bo większość nośność naszych dróg ma właśnie taki stan. Czyli te drogi powiatowe też były pewnym tym. W związku z tym to jest też kwestia wyboru. Ale jeszcze raz powiem, jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o przemysł meblarski. Robimy wszystko, żeby materiału i surowca drzewnego nie wykorzystywać do energetyki. To ma być przede wszystkim na płyty pilśniowe, na materiały i tak dalej. Tu ma być wykorzystywany. W to miejsce powinna być rolnicza i okołorolnicza i konsumpcyjna biomasa. No i znowu, z czym mamy problem? Wbrew takim intencjom, myślę, że pan profesor Szyszko też by je podzielił, nagle okazało się, że mamy duży import biomasy z zewnątrz. Na przykład z Ukrainy czy z Nigerii, słynne już nie wiórki czy łuskwiny słonecznikowe, tylko liście palmy. I dlatego jest potrzebne takie mądre współdziałanie także na poziomie Komisji Środowiska, w której czynny jest pan profesor, także wsparcie polskich przedsiębiorców, żeby to były polska słoma, polskie resztki z przemysłu rolno-spożywczego, a nie importowane za na przykład równowartość miliarda dolarów łuskwiny słonecznikowe czy palma kokosowa nigeryjska, bo dzisiaj najważniejsze to w swoim obszarze gospodarczym wykorzystywać wszystkie surowce, materiały, pracę i energię.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisława z Dolnośląskiego.
Prosimy.
Pani Piechociński, jesteście parafią chłopską. Co pan zrobił dla polskiego rolnika? Dlaczego strajkują? Tu na Pomorzu, to owoce miękkie.
Pani Stanisławo, to pytanie, wszystko? Tak, wszystko?
Tak, tak, pytanie to... I poczekam na odpowiedź.
Trzy lata temu pewnie nie zadałaby mi pani pytania, co zrobiłem, że czarna porzeczka jest po 4,60. Mamy dwa udane w Europie sezony na czarną porzeczkę i w ten rok weszliśmy w Europie z rekordową ilością przecierów, koncentratów, soków z czarnej porzeczki. W związku z tym dzisiaj mamy taką strukturę, że akurat i w truskawce, i w czarnej porzeczce mamy najmniej grup producenckich i zorganizowanego przetwórstwa. I teraz gdyby tylko chodziło o małe gospodarstwa rolne, czy działkowców, którzy sprzedają tą czarną porzeczkę, to pewnie nie byłoby tak źle. Ale tu mówimy o dużych, wysoko specjalizowanych, prawie półprzemysłowych, wykorzystujących najnowszą technikę gospodarstwach, bardzo wysoko kapitałochłonnych, no bo jeśli ktoś ma 70 hektarów czarnej porzeczki, no to bez drogiego za już setki tysięcy, jeśli nie w milionach, kombajny i stosowny sprzęt, już się po prostu nie da. I to, co jest największym naszym dramatem, i to będzie miało, to jest zadanie dla każdego ministra, nie tylko rolnictwa, nie tylko gospodarki, ale przede wszystkim także dla samych dużych producentów, to jest to, że musimy zbudować przetwórstwo. To jest tak, nie tylko w owocach miękkich, że w sytuacji nadmiaru pewnego produktu, a zwracam uwagę, że czarna porzeczka nie znajduje wielkiego zainteresowania poza Europą, to dopiero przecieramy te szlaki, wchodzimy do Azji, uczymy, to będzie trwało. W związku z tym na rynku europejskim jest nadmiar jeszcze z zeszłorocznych zbiorów tego produktu. No, do tego dochodzi też, że nie ma w tej chwili tego, co było kiedyś, czyli kontraktacji. A więc silnych związków pomiędzy przemysłem rolno-spożywczym a samymi rolnikami. Zwracam uwagę na przykład, jeśli chodzi o rzepak. Ci, którzy podpisali długoterminowe, będą mogli liczyć w tym roku na wyższe ceny. Ci, którzy liczyli, że na rzepak będzie bardzo duży popyt, tak jak to było na przykład dwa lata temu, gdzie co ceny na wolnym rynku przebijały kontrakty długoterminowe, mogą się także w tym roku bardzo mocno przeliczyć. Więc naszą powinnością i troską jest to, żeby budować jak najwięcej w gospodarstwach potencjału do przechowania, do przetwórstwa, no bo nie tylko polski rolnik wie, że jak się sprzedaje ziarno, to się ma najmniejszy udział w bochenku. I teraz, tak jak udało nam się w znacznej mierze, choćby binami, a to jest wasze województwo, na wyposażyć polskie gospodarstwa rodzinne w możliwości przechowywania, to największy problem w okresie żniw, a zaczynają się na południu, już są bardzo intensywne, a w środkowej Polsce dopiero widziałem pierwsze hektary skoszone, największym problemem będzie to, że będzie bardzo duża podaż bezpośrednio z kombajnu, a duża część jeszcze rolników, szczególnie tych bez produkcji zwierzęcej, nie posiada odpowiedniej jakości przechowania. Stąd między innymi budujemy ten potencjał, a więc silosy, przechowanie, oddziaływanie agencji rynku rolnego, długoterminowe udostępnianie magazynów. To jest proces, to samo się nie zrobi. I z zadaniem na tą perspektywę, i stąd między innymi skorygowaliśmy wytyczne dla ministra rolnictwa w zakresie wykorzystania środków unijnych w ramach wspólnej polityki rolnej programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, to jest odbudowa, poszerzanie i zwiększanie potencjału przetwórstwa rolno-spożywczego. A więc mniej prostych surowców, a więcej przechowalnictwa, przetwórstwa i takie zjawisko przecież udało nam się w skali całej gospodarki, całego rolnictwa, jeśli chodzi o sadownictwo i jabłko. Tutaj jest i duży potencjał przetwórczy, i duży popyt. W zeszłym roku wyprzedziliśmy Chiny jako głównego, na numer jeden, jeśli chodzi o światowy eksport jabłka, ale trzeba rozbudowywać właśnie te napoje, przetwory, sery, witaminy itd., itd. i budować jednocześnie bardzo istotne zaplecze przetwórczo-handlowe. W związku z tym ten rok jest wyjątkowo trudny dla owoców miękkich. Podobnie jest w truskawce. Byłem nie tak dawno na targowisku regionalnym, to jest pod Czerwińskiem, powiat płoński na północ od Warszawy, gdzie na razie jeszcze przyjeżdżają z całej Europy samochody chłodnie, ale za 2-3 lata, jeśli to po polskiej stronie nie będzie oferty zmrożonego, dobrze przygotowania surowca, przestaną przyjeżdżać. A więc kończą się proste transakcje. Ty masz świetnej jakości polską żywność, produkt, a my przyjdziemy i kupimy. Musimy to z ludźmi, poprzez ludzi, poprzez grupy producenckie, stowarzyszenia, izby rolnicze przenosić na zupełnie nowy poziom. Proszę zwrócić uwagę, a przecież jest to poza władztwem rządu centralnego, jak wiele samorządów wypchnęło działkowców i rolników z targowisk miejskich. Jak nagle okazało się, że zwierzyną łowną jest rolnik, który sprzedaje ileś tam właśnie łubianek, porzeczek, czarnych, czerwonych i ktoś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Fatalne. To także była odpowiednia kultura. Zmienił nam się handel.
Dla niego też czasem ostateczne rozwiązanie to było.
No tak, tylko takie rozwiązanie, w których wypycha się ludzi na przedmieścia, a tam jeszcze się karze i straż miejska poluje na dziewczynę, która chce sobie dorobić czy sprzedać, nie mówiąc o tym, że był także ten bardzo ważny, znacząca relacja bezpośrednich kontaktów między mieszkańcem miasta a mieszkańcem wsi, dostawcą producentów. Teraz tego nie ma. Więc ja rozumiem, że to, jeśli chodzi o wielką skalę produkcji, przetwórstwa, to jest jedno, ale kiedy pojedziemy do Szwajcarii, kiedy pojedziemy do Austrii, to widzimy, że to jest mądrze, czy Bawarii, to jest mądrze wkomponowane, to jest nawet pewną, jeśli chodzi o swoistym kontynuację tradycji, folkloru, budowania wspólnoty także w tym wymiarze.
Panie premierze, jeszcze kwestia do powiedzenia do tego, co mówił pan poseł Jan Szyszko, kwestia ochrony ziemi.
Tak, ostatnio, no to jest sprawa kluczowa.
Bo to jest ziemia rolna, ale też wspomniał o tej ziemi leśnej, tak? Czy, bo 2016 rok chcecie zrobić ustawę, czy nowy projekt ustawy, który by ochronił tę ziemię.
No ale tutaj, jeżeli wpiszemy do konstytucji chronienie zasobów i lasy państwowe jako szczególne, to mamy tą część państwową już bardzo mocno, bo zawartością konstytucji gwarantowaną, najwyższym możliwym formalnie prawnym. To jest jedno. Drugi obszar to jest właśnie uszczelnienie systemu handlu ziemią. Tu wydaje się, że głównym problemem technicznym, bo to nie intencje myślę, że tu ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Na pewno PSL,
no, ale
na
zawsze
pewno
ktoś tam próbuje
partię
obejść, jakiś słup, prawda?
To i słupy to jest jedno, to jeszcze się da, ale chyba najbardziej skomplikowana i złożona to jest ta kwestia spółek. Czyli zakłada się spółki, zmieniają się udziały, później się przekazuje, później są darowizny, później jest spadkobranie, później są jakieś tam kwestie cywilne. To trzeba uporządkować. Stąd Sawicki dostał kilka miesięcy temu naprawdę solidne zadanie. Przejrzały jego służby wszystko to, co najlepsze w tym obszarze w krajach zachodniej Europy. I widać wyraźnie, że wybieramy tutaj także istotny mechanizm współuczestnictwa w tym procesie izb rolników i stowarzyszeń i organizacji rolniczych. A więc chodzi o to, żeby tutaj była także społeczna kontrola. Zwracam też uwagę, że jeszcze raz odbędzie się, jest bardzo potrzebna w Polsce dyskusja o modelu rolnym. Mamy w Konstytucji dominantę dla wiejskich gospodarstw rodzinnych. Mają stanowić fundament. No ale pytanie, o jakich gospodarstwach rodzinnych mówimy? O tych na Podkarpaciu, czy o tych w zachodniej Polsce?
Tak, za chwilę latyfundia, takie duże.
No właśnie.
Farmy.
I tutaj stanowisko PSL-u jest bardzo jednoznaczne, że nie tylko ze względów takich społecznych czy politycznych, ale także ze względów, jeśli chodzi o bioróżnorodność, istotne jest to, żeby nie było tej jednostronnej monokultury. Bo wyobraźmy sobie sytuację, w której nagle wchodzi zaraza. I mamy do czynienia 5 tysięcy hektarów rzepaku, 10 tysięcy hektarów pszenicy i czegoś tam jeszcze ileś tysięcy. Nie ma żadnych zadrzewień, nie ma żadnego miejsca dla zwierząt, pryska się z samolotów. No to nie jest model europejskiego rolnictwa. I uwaga, w takim modelu tak intensywnego rolnictwa wielkoobszarowego, ile jest miejsc pracy na 100 hektarów? Więc jak teraz popatrzymy, ile jest miejsc pracy na 100 hektarów zachodniopomorskim, a ile jest miejsc pracy rolników, krusowców w innych miejscach kraju, to dostrzeżemy tu pewną analogię. A otóż polska wieś i polskie rolnictwo jest największym na dziś statystycznym zakładem pracy. Może i nie najlepiej płatnym w znacznej mierze, szczególnie w tych słabszych technologicznie i finansowo mniej towarowych gospodarstwach, ale przepraszam bardzo, ludzie żyją godnie, pracują na swoim, są u siebie, to też ma wielki, wielki wymiar, więc tak staraliśmy się, żeby kosztem tych, którzy mają powyżej 300 hektarów, wspomóc gospodarstwo w sposób ponad tą przeciętną średnią, jeśli chodzi o dopłatę do 1 hektara, te gospodarstwa, które produkują i są obsługiwane bezpośrednio przez rodzinę polskiego rolnika od 3 do 30 hektarów. No bo proszę zwrócić uwagę, kończy się na przykład kwotowanie mleka w Unii Europejskiej, przechodzimy na nowy model. Polskim hitem eksportowym stają się sery, masło i jogurty i pochodne i teraz okaże się, że będziemy mieli brak surowca. No i teraz następuje koncentracja produkcji. Coraz częściej wiejskie gospodarstwo rodzinne mleczarskie to nie jest gospodarstwo 8 krów, to jest 30, 40, 80 krów, a za chwilę mleczarze, spółdzielnia coś mleczarsko czy odbiorcy mleka powiedzą rolnikowi tak, ile masz rolniku krów? 6. A to nie przyjedziemy do ciebie po mleko od 6 krów, bo koszty transportu będą większe niż uzysk na tym mleku. W związku z tym tu jest wyścig z czasem też pomnażania. Ja byłem na teraz takim pikniku w Grajewie Mlekpolu. Czołowy polski pierwszy rolnicze gospodarstwo chłopskie, rodzinne, dostawca to było w zeszłym roku 1 480 000 litrów mleka oddane od tego jednego gospodarstwa. Średnia w oborze 8,5 tysiąca sztuk. To teraz policzmy, ile trzeba włożyć pieniądza polskiego, własnego, rodzinnego, przejętego od rodziców, ile trzeba kredytów, jak trzeba mądrze gospodarować wsparciem publicznym, żeby osiągnąć stado 170-180 krów na tym poziomie jakości. W związku z tym pokazuje, że ta wysokowydajna, konkurencyjna produkcja wobec świata, nie tylko w Europie, jest dzisiaj, jak nigdy dotąd, kapitałochłonna także w rolnictwie. No i teraz, kiedy popatrzymy, ile kosztuje, przepraszam, założenie sadu, nie tylko pod Grójcem, czy pod Wilgą, czy w Nowotarskim powiecie, czy tutaj na Kujawach, te 4000 sadzonek na hektar, bardzo intensywne, ile to kosztuje 1 hektar? Kiedy popatrzymy, że trzeba z najnowszą ostrożnością, technologią 26 rady w sezonie chronić przed insektami i chronić przed grzybem. Kiedy zobaczymy, ile przy okazji tego jabłka trzeba sprzedać pudełek, dyktury, ładnie zrobionych, ile designu. Bo nie sprzedaje się tylko produkt. Dzisiaj nie sprzedajemy tylko sera, sprzedajemy także opakowanie. Dzisiaj nie sprzedajemy tylko polskiej nalewki, dzisiaj sprzedajemy butelkę. Albo często koszyk wiklinowy, w których ta butelka jest. W związku z tym pokazuje, jak to jest coraz bardziej skomplikowane. Już wkrótce jesienią będzie Polagra w Poznaniu. Nie tylko rolnicy powinni śledzić z uwagą to, co się dzieje. A jeśli ktoś ma okazję, to zapraszam, bo warto pojechać, żeby zobaczyć, jak dzisiaj wygląda polska oferta w tym obszarze. Mamy najlepszą, nie tylko zdrowotnie, ale smakowo polską żywność. Mamy te polskie smaki, które są elementem naszej tradycji. Nic z tego nie wolno zagubić, bo to wszystko jest wielka wartość.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, że udało mi się zadzwonić. Krystyna Pawłowicz mówi. Ja słucham pana premiera i chcę powiedzieć, tu niestety podobnie jak niektóre osoby, które przede mną dzwoniły, że pan premier jakby łamie pewną konwencję, w której te nasze rozmowy się odbywają, ponieważ to mają być rozmowy między osobą zaproszonym gościem, a słuchaczami. Pan natomiast prowadzi tak długie monologi, że właśnie to jest to monolog, można powiedzieć, że to jest to monolog niedokończony. I druga wada, z którą tutaj jakby też na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że pan po prostu zagaduje i zarzuca optymistycznymi, niesprawdzalnymi danymi, liczbami, szczegółami, które są dla nas jakimiś liczbami, które właściwie są absolutnie nie mają mniejszego znaczenia. My nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, czy pan mówi dobrze, jakie dane pan podaje, czy w ogóle one istnieją, czy nie, a po prostu chcę przykryć, czy utopić sam fakt, że gdyby nie PSL, jakby główny problem, gdyby PSL, PO nie mogłoby poczynić tylu szkód dla Polski i dla polskiej wsi. Tutaj mógłby pan właściwie nie opowiadać nam o tych ile kilogramów słoniny, albo gdzie pan tam spotka jakiego chrześniaka, tylko bardzo proszę, niech pan wytłumaczy, dlaczego poparliście to, co do mnie z tym przychodzą rolniczki, do mojego biura poselskiego. Kobiety na wsi przedłużyliście dzięki PSL-owi o 12 lat dłużej pracują. Czy pan w ogóle chodzi na wsi? Pan w ogóle zna wieś? Bo mi się wydaje, że pan jest tylko w Sejmie, w Warszawie, w samochodach i w Urzędzie Rady Ministrów. Niech pan się przejedzie na wieś, niech pan zobaczy, jak wyglądają kobiety, które zagnaliście do roboty 12 lat dłużej. Jak pan dba, jak PSL dba o interesy polskiej wsi, kiedy po kolei, za zgodą PSL-u, ogranicza się komunikację, opiekę zdrowotną, drogi, poczty, szkoły. Jak pan dba? Czy, ja nie widziałam nigdy, żeby pan występował w interesie rzeczywistych interesów wsi. Jak PSL dba o interesy rolników? Dzięki PSL-owi, bo Platforma się tym kompletnie nie zajmuje, premier nawet słowa rolnik nie wypowiada, ale dzięki PSL-owi do dnia dzisiejszego mamy niezwykle zdyskryminowane polskie rolnictwo, które jak wiemy pewnie unijne wypłaty czy budżet będzie ograniczony i polscy rolnicy będą już właściwie na zawsze pozostaną w pozycji niezwykle dyskryminującej. Dlaczego na posiedzeniu rządu, bo tutaj tak wymienię, dlaczego popieracie na przykład, ale nie, albo nie protestujecie przeciwko konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, rodzinie, która zniszczy między innymi rodzinę na polskiej wsi. Głosu PSL-u nie słychać, po prostu grzecznie głosujecie. Dlaczego forsujecie? Minister rolnictwa forsuje GMO wbrew interesom polskiego rolnictwa, mimo protestów wielu ludzi. Dlaczego nie pomagacie rolnikom? Dlaczego właściwie można powiedzieć, dzięki czy przez PSL, czy z winy PSL-u tutaj dokonuje się wielu szkód. Dlaczego rolnicy nie mogą liczyć na pomoc w skupie, w organizacji skupu? Dlaczego rolnikom nic się nie opłaca? Pan roztacza nam tutaj wizję jakiegoś innego państwa. Nie wiem, o jakiej wsi pan mówi, o jakiej Polsce. Proszę pana, my jesteśmy w Polsce, niech pan pojedzie na wieś. Pan chyba dawno nie był na wsi. Więc chcę tylko powiedzieć, że jesteście państwo znani z różnych spraw i realizujecie różne cele, o których z różnych afer możemy się dowiedzieć, natomiast nie dbacie o polskie rolnictwo. PSL jest partią obrotową i PSL nie dba o polskich rolników. Jedyną taką partią na dzień dzisiejszy jest Prawo i Sprawiedliwość. Niech pan tylko bardzo proszę nie zagaduje, bo za chwilę pan będzie jakieś tabelki podawał. Niech powie krótko, nie zagaduje ojca, bo ojciec jest grzeczny, uprzejmy i panu nie przerwie. Niech ludzie, którzy jeszcze słuchają, jeszcze na pewno wściekli, tak jak i ja. Ja słucham, ja nie mogę słuchać, jak pan zagaduje pana. Niech pan powie tak, nie. Trzy zdania i niech następny widz może się połączyć. Niech pan nie zagaduje. Dlaczego popieraliście, proszę powiedzieć, wszystkie referendanty obywatelskie o wieku emerytalnym? Dlaczego głosowaliście przeciwko lekcjom historii? Dlaczego o sześciolatków? Dlaczego jesteście przeciwko obywatelom? Niech pan nie stroi się tutaj w piórka demokraty. Jesteście antywsiowi w tym znaczeniu, nie kochacie wsi, dzięki wam polska wieś, polskie lasy, rolnicy ponoszą ogromną szkodę, którą trzeba będzie potem długo reperować. Bardzo, naprawdę, bardzo chciałabym, żeby PSL znikło już ze sceny politycznej. Zawsze byliście tylko języczkiem uwagi, który nigdy nie pozwalał doprowadzić żadnych reform do końca. Więc proszę ojca, proszę się nie denerwować, bo ja tu ojca przepraszam, ale naprawdę słuchałam, jestem poirytowana i uważam, że pan Piechociński nie ma prawa tam przychodzić. Nigdy nie bronił polskiej rodziny, nie bronił Kościoła, nie bronił polskiej wsi. Jest to zwyczajnie przed wyborami. Wykorzystuje i nadużywa uprzejmości ojców redemptorystów. Ojca bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich ojców. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Krystyna.
Pani Pawłowicz jest znana z emocji. Ja rozumiem, że w innym całej zły jest PSL, gdyby nas nie było. No bo jakby nas nie było, to polska wieś by kwitła. No, z chęcią chciałbym poznać kogo PiS chce zrobić ministrem gospodarki. Jeżeliśmy tak sobie siedli z tym kandydatem na ministra gospodarki, ja, skromny ekonomista po SGH warszawskim, z piąta kadencja w resortach gospodarczych i porozmawiajmy na poważnie, a nie tak sobie i tak dalej. Po drugie, ja jestem wnukiem Pawła Kalbarczyka, który w 1951 roku miał nie tylko 8 hektarów i 8, prawie 8 hektarów i 8 dzieci, został uznany za kułaka. A został uznany dlatego, że poszedł na zebranie, kiedy go władza ludowa zaprosiła, żeby stworzyć tam spółdzielnię. I dziadek miał odwagę powiedzieć, że prawdziwy Polak i katolik nigdy do kołchozu się nie zapisze. Po czym przez 3 kolejne lata był wzywany 2-3 razy do roku i płacił wszelkie możliwe wymiary. Jestem synem chłoporobotnika, który przeprowadził się pod Warszawę za lepszym życiem i wychowałem się w gospodarstwie. Mam w swoich rękach i kręgosłupie, myślę, że z 1500 ton kapusty, którą zebrałem na tych własnych polach, także na dzierżawionych, ukwasiłem, będąc jednym z najlepszych studentów swojego rocznika SGPiS-u. Nie chwalę się, ale jak ktoś mi wypomina, że nie kocham wsi, nie lubię wsi, to powiem szczerze, właśnie dlatego, że miałem tego dziadka, właśnie dlatego, że wychowałem się w wiejskim gospodarstwie rodzinnym małym, w którym siało się koperki, kopało się wczesne ziemniaki i w którym zawsze pozostawała jedno, nawet jak byłem posłem. Zawsze za kierownicą C-330 siedział mój tata, a troje magistrów i ich małżonków zbierało ziemniaki za dwurzędową kopaczką. Zawsze tak było, dopóki tata mógł wsiąść na traktor. I dzisiaj te moje 1,5 hektara jest obsiane pszenicą, bo wiem, skąd mój ród. Ale nie chcę, żeby to nie był test takiej tu w studiu Radia Maryja rywalizacji PiS-PSL w tym względzie. Myślę, że rolnicy ci bardziej towarowi, ci mniej towarowi wiedzą, jakie są pola wyboru, co robimy, czego nie robimy. Dadzą i dają temu wyraz nie tylko w pochodach, nie tylko w głosowaniach. Chcę powiedzieć, że jestem w tym konsekwentny. I teraz najbardziej przykro mi jest, kiedy sugeruje się w obszarze wartości, że PSL coś zaniedbał. Otóż pamiętam kilka posiedzeń rządu. Nie tylko ja w moim głosie. Tu bardzo konsekwentny jest Władysław Kosiniak-Kamysz, którego serdecznie pozdrawiam, bo to jest wyjątkowej kultury młody człowiek, nie tylko dobrze zabawiający się, a przede wszystkim sprawdzający polityk. Otóż ja szukam takich na polskiej wsi, w kraju za wielkim miastem, racjonalnych, rozumnych 30-40-latków i takich wciągam do polityki, dlatego że musimy szukać młodego pokolenia polityki, nieskażonego dotychczasowymi podziałami, złośliwościami. Bo możemy się zakrzyczeć, możemy się naoskarżać, a zapominamy o tym, że powinniśmy budować wspólnotę. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, w sprawie tej konwencji, w sprawie związków partnerskich, u jakichkolwiek rozwiązań formalno-prawnych uderzających w polską rodzinę, Polska i Polacy mogą na PSL niezmiennie liczyć. Tu nie zmieniamy zdania. Także nie zmieniamy naszego dystansu do tego, co wydarzyło się i może się wydarzyć na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, tylko polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego i mnie na Majdanie nie było, kiedy on był optymistyczny. A dzisiaj jest bardzo pesymistyczny. Tak samo jak nie trzeba PSL-u zachęcać do tego, żeby upamiętniał i mówił o prawdzie zbrodni wołyńskiej. Jarosław Kalinowski od lat i inni moi koledzy od lat w tym jesteśmy i tego pilnujemy, bo trzeba jątrzyć rany, aby nie zarosły błoną podłości, aby nigdy więcej. Trzeba oczywiście z myślą o przyszłości wyciągać rękę do zgody, ale na prawdzie, na zrozumieniu, na szacunku, na pamięci, aby to, co w przeszłości dzieliło, nie dzieliło w przyszłości. W modlitwie, w miłosierdziu, w szacunku, w ran, w wybaczaniu, ale jednak w prawdzie. I to po prostu z wielką konsekwencją. Ja rozumiem, że część ludzi o temperamencie takim bardzo radykalnym myśli, że wystarczy tylko wykrzyczeć do siebie nienawiść. Otóż Polska jest jedna i musi być wspólna. I dla tych z PiS-u, i dla tych, którzy głosują na PiS, i dla tych, którzy głosują na PO. A po to jest właśnie centrowe, pragmatyczne, racjonalne w środku PSL, które dostaje od jednej i drugiej strony. Jedni nas nie lubią tylko dlatego, że jesteśmy w koalicji z PO. A pytam po 2011 roku po wyborach, jaka mogła powstać koalicja? Pytam, czy jeśli niemożliwe jest samo rozwiązanie Sejmu, jeśli są 3 kroki konstytucyjne, to co, także ludzie PiS-u byliby dumni, gdyby funkcjonował rząd mniejszościowy z poparciem SLD i ruchu Palikota? I Donald Tusk płacił cenę skrętu w lewo w sferze wartości, idei, pomysłów, stosunku państwo-kościół? W związku z tym proszę zwrócić uwagę, jak dystansowałem się do tego w dzisiejszych rozmowach i za to dziękuję także ojcu za cierpliwość, dlatego że wydaje się, że zbyt łatwo i płytko w oderwaniu właśnie od tych statystyk, od tego myślenia, od tych przykładów i dobrych, i złych, które potwierdzają, że Polska roku 2014 jest Polską różną. Nie wszyscy mają sukces. Nie wszyscy mają też klęskę. Nie wszyscy są beneficjentami tych zmian. Otóż jeżeli PKB w Polsce jest poniżej 3,5-4%, to te 70-80% gospodarstw domowych w ogóle nie odczuwa poprawy. O tym mówiłem. Ale jestem zdeterminowany i stąd mówię bardzo wyraźnie. Mówiłem to w telewizji Trwam, powtórzę teraz. Dzisiaj jesteśmy winni polskiej przedsiębiorczości, polskiej gospodarki, szczególny szacunek i szczególne zainteresowanie i szczególne wsparcie ponad wszelkimi partyjnymi podziałami. Dlatego i następnych rządów mądra polityka i mądra dyplomacja sprowadza się do gospodarki, bo w niej tworzą się nowe wartości, bo w niej tworzą się dochody i dla państwa, i dla samorządu, i dla naszych rodzin, bo z niej wynika optymizm dla posiadania dzieci, dla poprawy procesów demograficznych, żeby ludziom żyło się po prostu lepiej, żeby nie bali się jutra, żebyśmy byli majętniejszym, mądrzejszym narodem, żeby nigdy nie było tak, że Polak i po szkodzie głupi. I dlatego proponuję zupełnie nową politykę. Ja wiem, unikam tych konfrontacji personalno-politycznych, bo z nich nie ma żadnych wartości. Dzisiaj i dlatego objeżdżam kraj nie po to, żeby opowiadać, jakie mam tam szczegóły, że szyna jest 120 czy 30 metrów. No po to, żeby ludzi mobilizować, żeby się wsłuchiwać w nich. Po to, żeby się przed nimi też tłumaczyć z tych decyzji są w Warszawie. Bo dzisiaj niełatwo się rządzi Polską. Niełatwo się rządzi wobec tych bardzo dużych, często ponad miarę na dzisiejsze możliwości oczekiwanych aspiracji.
A to, co
wielu
pani,
mnie pyta...
Pani Krystyna powiedziała, te 12 lat dłużej dla kobiety
na wsi. No jest znowu tutaj niedopoinformowana do końca, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że nas ludność rolnicza oskarża o to, że wytargowaliśmy okres przejściowy dla społeczeństwa wiejskiego. I tam później te rozwiązania wchodzą. W związku z tym, no...
Ale ktoś jednak te 12 lat, proszę, jak nie dzisiaj, to jutro będzie musiał
ojca,
pracować.
Bo musimy też mieć świadomość, ile 50 lat temu była średnia życia, ile jest dzisiaj. I musimy też mieć świadomość, że łatwo zbudować mit, że polski budżet, polska gospodarka, ci, którzy pracują, a relacje pomiędzy tymi, którzy są w systemie emerytalnym, a tymi, którzy na ten system emerytalny pracują, pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu ci obecni pracujący wypłacają emerytury tym, którzy pracowali poprzednio. Jeśli więc nie zwiększymy efektywności naszej gospodarki, jej konkurencyjności, liczby miejsc pracy, poprawy wydolności, to system emerytalny może nam się załamać. To nie jest nic pewnego. I dlatego między innymi ja zawsze uważałem, że system solidarnościowy oparty o gwarancje państwa jest pewniejszy niż rynkowy. No bo pamiętamy, a uwaga, to rząd AWS-u, w którym nie byłem, byłem w opozycji tego rządu i jego piarowcy mówili o tym, jak to wszyscy Polacy, jak będą OFE, będą na tych emeryturach. A teraz jesteśmy wstrząśnięci, ci, którzy dostają pierwsze informacje, ile z tych emerytur może wynikać i jesteśmy wyjątkowo zagubieni i patrzymy na przyszłość z wielką niepewnością. Ale jeszcze o jednym chcę też powiedzieć, że też musimy bardzo wyraźnie mówić też naszym obywatelom, że trzeba nie tylko w tym wymiarze pewnego zabezpieczenia państwowego, ale także bardzo ważne jest to, jak to robimy w obszarze rodziny. Nie dotykaliśmy tego, jakby nie miejsce, jakby nie charakter, kiedy rozmawia się z wicepremierem, ministrem od gospodarki, o tym mówić, ale jeśli rodzina nie będzie spójna i zwarta, jeśli nie będzie solidarności międzypokoleniowej, jeśli starsi, emeryci, niepełnosprawni mają iść na garnutek szereg opieki społecznej i państwa, bo my, młodzi, zdolni, pracowici na dziś nie potrzebujemy takich obciążeń, no to jeżeli wychowamy ludzi w tym duchu, to będzie po prostu dramat. Więc także w tej płaszczyźnie społecznej, obok państwa, obywatelskiej, jest potrzebne Polaków powszechne pobudzenie.
Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę. One rzeczywiście są niedokończone, więc przyjdzie nam się rozstać. Czas spotkania minął. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, by rozmawiać z naszymi słuchaczami czy widzami.
Bóg zapłać. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jeśli ktoś ma pytania, janusz@piechociński.pl.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem w rozmowach niedokończonych był pan Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, prezes PSL. Stan państwa polskiego i polskiej gospodarki to temat rozmów niedokończonych.